Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa jeszcze serdeczniej niż ostatnio.
Proszę Państwa, w dzisiejszym podcaście będzie nam towarzyszył BookBeat. Z wielką przyjemnością o tym informujemy, bo zawsze to jest dobra okazja, żeby porozmawiać o dobrych książkach.
To prawda.
Widziałem już tutaj pozycję, którą wybrał Borys i chętnie o niej posłucham, bo też widzowie mi zalecali, żebym sobie rzucił na to okiem i akurat w BookBeatie. Więc tym razem od widzów dostałem polecenie. Ej, Remigiusz, już zobacz sobie glokozową rewolucję. W BookBeatie jest.
O nie, spoiler, jeszcze nie powiedziałem. Proszę Państwa, dla pewności muszę tutaj powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, która służy do słuchania audiobooków, ale również służy do czytania e-booków i oczywiście my was odsyłamy i polecamy książki, ale to jak skończycie słuchać podcastu, no i też możecie zawsze nam napisać, co ciekawego w BookBeatie znaleźliście. Ja jeszcze powiem tylko, że od 1 stycznia do 31 stycznia tego roku obowiązuje specjalna oferta i jest to 40 godzin do wykorzystania przez 60 dni. No jak już mnie wywołałeś tutaj do tablicy, to ja powiem tak, tutaj ja mam taką książkę, która nazywa się Glukozowa Rewolucja i ważne, podkreśla to autorka i wydawca na początku audiobooka, że to nie jest porada medyczna. I moje opowieści o tej książce to również nie jest porada medyczna, tak się tutaj chronię. No i w tej książce możemy się, z tej książki możemy się dowiedzieć, skąd się wzięła nasza miłość do słodyczy, dlaczego takie trudne jest niejedzenie słodyczy, prawda, Remigiusz?
Ja nie wiem, ja sobie radzę z niejedzeniem słodyczy.
O, no to dobrze. Czy kolejność jedzenia ma znaczenie? Dlaczego błonnik jest tak ważny? Dlaczego ciągle jesteśmy głodni, senni czy zmęczeni? Autorka stara się odpowiadać na te pytania bardzo mocno podpierając się najnowszymi badaniami naukowymi, ale to, co najważniejsze jest w takich książkach, że ten język jest bardzo przystępny oraz przykłady są bardzo takie sensowne. Są też haki takie żywieniowe. Proszę Państwa, to też ostrzegam, że to są zmiany żywieniowe. Jeżeli macie jakieś problemy, to lepiej to skonsultować z lekarzem sobie. No ale ja muszę przyznać, że bardzo cenię sobie tutaj te rady, które były, czyli jak delikatnie pozmieniać swoje posiłki, żeby lepiej nam służyły. To jest, mimo że tu jest glukozowa rewolucja, to autorka bardziej rozumie to, że zmiana nawyków i zmiana nawyków żywieniowych to są bardzo trudne rzeczy. To ekstremalnie nawet bym powiedział trudne rzeczy. Jak prostymi rzeczami podmieniać czasami niektóre rzeczy, nie zmieniając specjalnie procesu powstawania tych potraw, ani ich smaku, żeby trochę ten cukier ograniczyć, albo nawet trochę bardzo.
To bardzo dobre jest. Bardzo jest to dobra zapowiedź. To rzeczy są, które niewątpliwie mnie interesują. Ja muszę przyznać, to też miałem taką rozmowę ostatnio z widzami na streamie. Ja praktycznie w ogóle z cukru nie korzystam. Jeżeli mogę go eliminować, to go eliminuję praktycznie do zera. Oczywiście są takie produkty, przy których nie da się. Są musztardy na przykład, które bardzo lubię, które zawierają sporo cukru, albo keczupy od czasu do czasu też
keczup
zawierają.
Keczup to dużo zajmuje, ale tak, musztarda?
Tak, tak. Musztarda też ma cukier swój, rzecz jasna. To zależy jaka.
Ma takie małe ilości z tego.
To zależy jeszcze jaka. Jest na przykład taka musztarda Dijon, która nie ma praktycznie, nie wiem czy dobrze wymawiam, bo to pewnie jest francuska, ona nie ma praktycznie cukru, ale musztardy sarebskie już dla odmiany mają, które są trochę ostrzejsze, ale ten cukier tam się znajduje.
W porównaniu do keczupu to musztarda jest raczej lightowa, ale to warto sobie sprawdzać. Ja w ogóle przestałem jeść ketchup, a kiedyś po prostu ketchup byłem ekstremalnym miłośnikiem ketchupa albo keczupu.
No ja akurat zdecydowanie wolę musztardę, ale o tym keczupie też wspomniałem, że od czasu do czasu zjem. No i to są takie produkty, w których ten cukier się znajduje, natomiast nie dostarczam go sobie z zewnątrz. Ale ostatnio miałem taki ciekawy moment, że zapragnąłem zjeść coś słodkiego bardzo mocno i się obiadłem się, zjadłem sobie całe pudełeczko pierniczków i pomyślałem sobie, Boże, następnego dnia będę się czuł fatalnie, będę miał wyrzuty sumienia i będę się czuł źle, bo ja normalnie tyle cukrów nie jem, ale się potem okazało, że mój kolejny dzień był bardzo dobry, miałem bardzo dużo energii, bardzo dobrze się czułem, więc myślę sobie, kurde, ta eliminacja cukru w moim przypadku może jest nie do końca dobrym pomysłem, więc tym bardziej będę musiał zerknąć w tą książkę i zobaczyć, może jakieś wskazówki na temat mojego żywienia tam znajdę.
Bo tam autorka też mówi o... ona tam nie ma czegoś takiego, nie jest jakoś bardzo radykalna, ale na przykład mówi o sposobach, w jaki sposób niwelować to złe działanie, jak już przyjmujemy cukier, jak to niwelować, w jakiej kolejności co jeść, nie?
Okej, to moja polecajka dla Państwa, rozrywkowo, a czysto, książka science fiction. Na wstępie trochę uwag dotyczących uniwersum Warhammera 40 tysięcy, bo to o tym jest ta książka. Tytuł to Wywyższenie Horusa, Dana Abneta.
Horus to jest takie, to są takie słodkie, smażone rzeczy z Hiszpanii?
Tak, to dokładnie o tym jest ta książka. Okay. Tylko, że za 40 tysięcy lat. Herezja Horusa, to jest chyba, tak się nazywa ten cykl. Ja dopiero zacząłem go czytać, więc nie będę mówił o całym cyklu w żadnym razie. Ja zawsze miałem taki delikatny problem, jeżeli chodzi o książki z Warhammera 40 tysięcy, ponieważ to uniwersum bardziej postrzegam jako uniwersum gry bitewnej, czyli ono jest takie bardziej globalne. Ja lubię zdecydowanie historie jednostkowe, więc taki typowy fantasy Warhammer dużo bardziej mi pasował. Ale zawsze się interesowałem Warhammerem 40 tysięcy, cały ten klimat tego świata, to jak został zbudowany, to złożoność, te herezje, które tam się toczą i Imperator, to jest coś, co mnie interesowało, natomiast nie mogłem się za bardzo w te książki wgryźć. I ta książka też była dla mnie problematyczna na początku, bo miałem takie poczucie, że ona wymaga jednak trochę wiedzy dotyczącej Warhammera 40 tysięcy, tego, jak ten świat działa. I ona też jest taka, trochę opisuje ten świat przez pryzmat właśnie takiego bitewniaka, bo zaczyna się od wielkiej walki, wojny, bitwy i tam poznajemy trochę te postacie, ale muszę powiedzieć, że wciągnąłem się. Nawet dzisiaj jechałem samochodem z córką. Moja córka słuchała razem ze mną tego audiobooka. Moja córka, która ma 6 lat i siedziała jak zamagnetyzowana, przyklejona do tego odbiornika i nawet jak żeśmy poszli do sklepu, to pytała, czy będziemy dalej słuchali tej książki.
Co to znaczy zamagnetyzowana?
No, była przyklejona była do tego radioodbiornika. Bardzo, bardzo ją wkręciła ta historia i to mnie zaskoczyło, ale to jest chyba zaleta pana lektora, czyli Filip Kosior, dobrze czytam, nie bez okularów to słabo widzę, świetnie czyta, naprawdę fantastycznie czyta tę książkę i o ile ten początek właśnie przez to, że to jest taka bardzo bitewna opowieść, która wymaga trochę wiedzy o świecie Warhammera w normalnych warunkach, mogłoby mnie to odrzucić, ale przez to, jak ona jest czytana, to dużo, dużo lepiej to wchodzi i zacząłem się przekonywać do tego świata i bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. Więc nawet dla kogoś, kto tego uniwersum Warhammera 40 tysięcy nie kojarzy, to mogę z czystym sumieniem polecić Wywyższenie Horusa, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo zajmująca rzecz, więc zerknijcie sobie Państwo, posłuchajcie, bo zdecydowanie warto. Więc tak by wyglądała nasze propozycje, jeżeli chodzi o BookBeata w tym miesiącu.
Proszę Państwa, polecamy oczywiście te książki, które czytaliśmy, dajcie znać, co wy czytacie. No i tradycyjnie dla naszych wiernych słuchaczy mamy kod promocyjny i ten kod daje dostęp do aplikacji na 60 dni zupełnie za darmo dla nowych użytkowników. Kod jest ROK i Borys. Oczywiście jak nie chcecie tutaj się silić na wpisywanie tego, to macie link, który was tam od razu przekieruje i wypełni odpowiednie pole. Zarejestrujcie się i oczywiście pochwalcie się, co znaleźliście ciekawego. Remigiuszu, co u ciebie słychać?
A dobrze, dobrze, panie kochany. Byłem na urlopie po urlopie, w ogóle nieprzewidywalnym. Znaczy on był przewidywalny, ja powinienem przewidzieć go, ale go nie przewidziałem. Żona mnie wzięła z zaskoczenia, więc byłem na wyjeździe, byłem w Szklarskiej, bardzo sympatycznie było. Nie mam takiego poczucia, że wypocząłem jakoś strasznie, bo tam wypocząłem wcześniej, więc pojechałem wypoczęty, wróciłem zmęczony, cholerny świat.
Czekaj, wypocząłeś wcześniej, czyli mówisz, że jakby twoje normalne życie, praca to jest wypoczynek?
A to na pewno, to należałoby powiedzieć zawsze i wszędzie, jak się robi to, co my robimy akurat. No ale to też tak było, że jak te święta przyszły, no to żeśmy mieli taką przerwę dłuższą od podcastowania między innymi. I ja tak sobie wtedy wypocząłem. Wypocząłem sobie i potem żona mi powiedziała, że hej, ferie Remigiusz, trzeba pojechać coś z dziećmi, żeby pamiętały, że my żeśmy też je kochali. No to mówię, no dobra, no to jak już mają pamiętać. No to pojedziemy. No i pojechaliśmy do Szklarskiej i było bardzo fajnie. Jest taki nowy ośrodek otwarty, nie pamiętam nazwy.
Ekskluzywny?
Tak, właśnie ekskluzywny, ale moja żona wzięła po taniości, bo to był pierwszy sezon w ogóle. Pierwszy miesiąc praktycznie działania tego ośrodka, więc to moją żonę skusiło. I bardzo fajnie było w Szklarskiej, tylko dosyć daleko od centrum, więc praktycznie żeśmy spędzili 3 dni w hotelu, co nie było akurat złym rozwiązaniem, bo tam był basen, siłownia, jakaś taka siłownia trochę mniejsza niż bym chciał. Więc cały dzień spędzałem na basenach, albo na siłowni, albo z dzieciakami robiliśmy, albo oglądaliśmy jakieś filmy, albo jakieś głupoty na telefonach. Więc bardzo udany wyjazd, muszę powiedzieć. Bardzo udany był. No, ale trochę za dużo tych wypoczynków, więc cieszę się, że już wróciłem i że nagrywamy podcast, bo tematy są fajne. Więc to tak bez poza tym, że tam byłem, no to tak bez echa. Przyjechałem, pocieszyłem się trochę wolnością i lenistwem. Dobre jedzonko było, no i wróciłem i jestem szczęśliwszy, że wróciłem. Tak, to u mnie tak minął tydzień poprzedni, a u ciebie?
No ja mam teraz taki tryb, że mam dosyć unormowany dzień. Znaczy, okay. Sporo pracuję, ale to są takie miłe rzeczy bardzo, więc mało gram.
No.
A to też nie jest akurat tak złe. Nie mam czasu akurat, ale za to dużo filmów oglądam, czy seriali. I zawsze codziennie tak już mam tak, że no, rezerwuję sobie ten czas, żeby sobie posiedzieć i oglądać. Dzisiaj rano, czyli proszę Państwa, z naszej perspektywy w niedzielę, na godzinę 10:00 byłem w kinie.
O, na czym byłeś?
Na Chłopcu i Czapli.
Okej.
Okay. To jest anime.
Okej. Tak właśnie zabrzmiało w tytule, tak pomyślałem.
Miyazakiego. Czaple, tak? Ci się z anime, czy Chłopcu?
Chłopiec i Czapla jakoś tak. A może to dlatego, że gdzieś widziałem coś i teraz mi jest się odezwało coś w głowie, ale nie jestem do końca pewny. Jak było?
No tak średnio, nie przekonał mnie ten film. Nie był to też zły seans. Mhm. Zdania o tym filmie są podzielone. Raczej przeważa pozytywna opinia. No Miyazaki już dawno nie robił filmu, więc Spirited Away. Tak. Mhm. No to wybitna rzecz.
To jest Ghibli Studio?
Tak, tak.
Okej.
I... No i tak szedłem z trochę, mając nadzieję, że będzie to wysoki poziom, a tak trochę mnie wymęczył ten film. Taką dziwną, tam problemy takie, które sprawiły, że ja się nie przekonałem, no to głównie struktura, nie?
Okej.
Jakieś takie dziwne zabiegi, że właściwie nie ma pierwszego aktu ten film. Okay. Jak nie masz pierwszego aktu, to nie masz tego czasu, nie masz tego miejsca, żeby się związać z bohaterami.
Czuję, że się nie związałeś.
Trochę. No, więc nie mogę powiedzieć, że to był stracony czas czy zły seans, ale byłem w Nowych Horyzontach, więc to zawsze miło. Więc fajnie. Widziałem też film, który ty omawiałeś, Creator. I był to bardzo zły seans, muszę przyznać.
Ty odszedł. No, taki.
Powiem ci szczerze, że to jak mnie ten film wymęczył, to się nie zdarzy. Naprawdę dałem mu absolutnie najniższą możliwą ocenę. Chociaż tak naprawdę to tak jakbym nie emocjonalnie do tego podszedł, to takie 4/10 pewnie.
Okej.
Okay. Ale jakby ten poziom idiotyzmów, które tam są.
Nie rujnuj mi dzieciństwa.
Ładne widoczki, to mogę tyle powiedzieć, ale no ale to sam jak ty o nim opowiadałeś, to mówiłeś, że tam jest głupot, pełno, ale to tak, ładnie to się patrzyło.
Prawda, to prawda. Wiesz, ze mną to jest tak. Ja się bawiłem tak jak zwykle, czyli nie najgorzej. To jest, tak się bawiłem. A chciałem cię zapytać, ten anime, który miałeś okazję oglądać, to z dubbingiem był, czy to była wersja oryginalna?
Oryginalna z napisami, tak.
Z napisem. Słyszałeś ostatnio o kontrowersjach związanych z dubbingiem dzieł anime na rynek amerykański?
Nie.
Ciekawe historie są, ja oczywiście nie miałem
tak
okazji
W tym hentaju nie siedzę za bardzo, więc...
Nie o tą skrajną dziedzinę mi chodziło. Okay. Nie siedzę za bardzo w anime, więc nie weryfikowałem tego sam, chociaż muszę przyznać, że przedstawione argumenty są dosyć mocne. Otóż oskarża się amerykańskich aktorów dubbingowych o to, że tłumaczą filmy niedosłownie, ale tak by pasowały do ich punktu widzenia, ich tego, jak postrzegają świat, więc zmieniają treść utworu oryginalnego, żeby dopasować trochę do rynku amerykańskiego, co może teoretycznie mieć sens, ale w przypadku takich dzieł japońskich, które bardzo często odchodzą od tego, co na zachodnim rynku jest popularne, trochę się mija z celem, nie? No bo właśnie dlatego to anime być może staje się popularne na rynku zachodnim, dlatego że jest inne niż te rodzime rzeczy i być może ludzie szukają trochę egzotyki, więc zamiana tej egzotyki w takie dzieło zbliżone do tego, co w Ameryce jest obecnie popularne, wydaje się nietrafionym pomysłem. No i to się gdzieś tam ujawniło. Ludzie się zorientowali, zobaczyli kilka tłumaczeń zrobionych przez AI, porównali z tłumaczeniami zrobionymi przez aktorów.
A, okej. Okay. Więc, bo to tłumaczeń przez aktorów? Czy tłumaczeń przez tłumaczy?
No właśnie, to jest kwestia złożona, no bo najwyraźniej aktorzy dubbingowi mieli tutaj pewną...
Zmieniali
kwestię, więc można ich nazwać tłumaczami też. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem łączony zawód w niektórych przypadkach.
Czyli rozumiem, czy na przykład aktor czyta taką kwestię. Nie lubię grubych i ją zmienia na nie lubię rudych.
Zmieniają. W zasadzie bycie grubym nie jest takie złe. Na to ją zmienia. Taką łagodniejszą wersję tego, co... Oczywiście przykład jest... Ale właśnie coś takiego
nie słyszałem o tym.
No więc dosyć głośno było, ale szybko. Szybko i głośno było na ten temat, więc to chyba się pojawiło wszystko w wyniku pewnej dyskusji, czy można wykorzystywać sztuczną inteligencję do tłumaczeń. Po raz kolejny to był problem sztucznych inteligencji, jako że te rzeczy stają się popularne, więc jakby oryginalni aktorzy chcą, żeby te dzieła szybko pojawiały się na rynku amerykańskim. W związku z tym pojawiły się tłumaczenia takie robione przez algorytm i potem na podstawie tego nagle pojawiła się też taka obiekcja, że halo, te tłumaczenia trochę się różnią od tego, co pierwotnie było w tej wersji amerykańskiej. No i tak po nitce do kłębka się okazało, że ci ludzie, którzy dubbingują, pewnie nie wszyscy, no mają jakieś tam dodatkowe intencje tłumacząc te dzieła. No a rynek azjatycki, ja nie wiem, nie jestem do końca pewny, jak oryginalni twórcy na to reagują, ale jak sobie tak kojarzę działania Nintendo i innych takich marek azjatyckich, to oni mają co do praw autorskich i co do pewnej, nie wiem jak to powiedzieć, żeby tłumaczenie było zgodne z oryginałem, raczej im na tym zależy. Więc nie wiem jeszcze jak to...
Każdemu twórcy zależy na tym, żeby ta jakby myśl przewodnia była jak najwierniejsza. Oczywiście znamy takie tłumaczenia, które są bardziej nazywane lokalizacjami, nie? Mhm. No ale sens zawsze zostaje podobny.
Tak, powinien zostać podobny. Chociaż tutaj na tym poziomie też się toczy dyskusja, ponieważ niektórzy twierdzą, że twórcy w zasadzie nie zależy na tym, żeby było dzieło wiarygodne, zgodne z oryginałem, tylko żeby sprzedać i jak się sprzeda, to dobrze. Więc te tłumaczenia, dostosowując się do rynku amerykańskiego, mają zadanie, oprócz tego, że jakaś idea za tym stoi, to mają zadanie się lepiej sprzedać, więc twórcy powinni być zadowoleni. Ja się nie zgadzam z tą opinią, bo jednak zgodność z oryginałem powinna być rzeczą nadrzędną, no ale to jest interesujący temat, więc dlatego pytałem o to tłumaczenie u ciebie, ale w związku z tym, że to jest wersja oryginalna z napisami, to nie mogłeś tego za bardzo sprawdzić, bo ani japońskiego nie znasz, nie? No nie, bo to japoński nie odkładam. Mimo twojego dużego zaangażowania w kulturę japońską, to jeszcze języka nie opanowałeś.
To prawda.
No, a planujesz w ogóle? Naukę języka japońskiego? To by było interesujące. To
chciałbym już szachmat opanować. Animce w oryginale? No nie. To nie jest kierunek, w którym się udaje remigiuszu. Okay. Ale jak już mówimy o Japonii, nie wiem, czy znasz taką firmę jak Nintendo. I jak już jesteśmy przy Nintendo, to czy grałeś w taką grę jak Palworld?
Ciekawe, bo jedyne, co Nintendo może mieć z tym wspólnego, to pozew nadchodzący.
Prawda.
To jest gra, która bardzo o niej głośno ostatnio, co jest sporą niespodzianką, jakoś to wiralowo się tak rozeszło. Warto o tym powiedzieć. Ja tak, kupiłem sobie tę grę na Steamie, jeszcze nie miałem okazji z nią zagrać, bo miałem różne inne zajęcia, ale na pewno jest na liście do ogrania, nie bez powodu ją zresztą kupiłem. W Game Passie jest dostępna w ramach abonamentu, ale zostałem tutaj być może wkręcony przez widzów, a być może jest to wiarygodna informacja, że wersja w Game Passie jest inna od wersji na Steamie, że jest trochę gorzej zoptymalizowana, że jest patch do tyłu albo...
Na pewno jest inna, bo to są inne wersje.
Jakby w sensie jednak takim, sprawdziłeś to?
Nie, w sensie takim, że zawsze musi być inna niż ta na Steamie. Czy,
Tak?
To, no bo to są wersja konsolowa, wersja PC-towa, nie? Jakby to są dwie różne. Na Xboxie na pewno jest mniej ludzi.
A czekaj, online. Na Xboxie czy mówisz, chodzi... Ja mówiłem tak, o Game Passie. Ale... Przez Game Passie miałem na myśli wersję PC-tową.
A to ja nie sprawdzałem na Game Passie, ale były już takie przypadki, że jakieś gry miały na przykład starszą wersję w Game Passie i nie było to aktualizowane tak szybko. Stawiam, że to szybko Microsoft... Proszę Państwa, bo ktoś z Państwa może nie wiedzieć, o czym my tu mówimy. Palworld, co to jest? Co to jest za gra? No to jest to gra, która obecnie bije jakieś niewiarygodne rekordy popularności. Pik z ostatnich 24 godzin na Steamie to jest prawie 1 300 000. Bo już to jest
jednocześnie grających ludzi.
Jednocześnie grających, tak, graczy nawet bym powiedział. Nawet i, no chociaż przy takiej grze, to nie wiem. I to jest totalny hit i to jest dostępne na Steamie i w Game Passie od razu. I na Xboxie, i na PC-cie. I muszę przyznać, i to są Pokemony połączone z Minecraftem i trochę z Fortnite'em.
I tak. Z niewolnictwem, żeby wszystko było jasne, bo to jest jeden z ważniejszych argumentów, jaki pada w recenzjach na Steamie. Wreszcie mogę z wyrzutów sumienia mieć niewolników i mogę ich sprzedawać i zabijać. To często się, to w ramach pewnego żartu się zdarza, tego typu teorie.
Tak, ja muszę przyznać, że jest to gra, w której możesz zabić Pokemona i jego truchłem grać sobie w piłkę.
O, chociażby, tego to nie wiedziałem, ale tak.
Więc jest to urocza rozrywka dla całej rodziny.
Najwyraźniej, tak jest.
I ludzie oszaleli. No nie dziwota, bo ludzie chcieli jakiejś takiej gry o Pokemonach, która byłaby trochę MMO, takim, wiesz, jakby pełnym światem. I tutaj dostali trochę to.
Nie, ja jestem pod wrażeniem, jestem zaskoczony. Ja nie byłem pewny, dziwi mnie twoje założenie, że ludzie tego chcieli. Ja nie wiedziałem, że tego chcieli. Ja pamiętam, że wspominałem o tej grze jakiś czas temu, gdzieś opowiadając o jakichś premierach albo o nadchodzących grach i miałem wrażenie, że to jakieś dziwactwo jest kompletne i zupełnie mnie to nie obeszło na pierwszy rzut oka. Teraz oczywiście bardzo mnie zainteresowało, bo mnóstwo ludzi w to gra, musi być jakiś powód, bo to, jeżeli jakby zakładam jakąś wirolowość, jakiś powód, coś musiało się wydarzyć. Być
Pokemony,
może
to się wydarzyło, Remigiuszu. Pokemony to jest marka, która jest na poziomie, nie wiem, Harry'ego Pottera. To jest totalny top, to jak Gwiezdne Wojny przecież. Ciebie to omija trochę.
Tak, to może być, ale to może z tego wynikać, pewnie.
I to odniesienie do Pokemonu. Zobacz, masz topowe gry. Pokemony, Minecraft, Fortnite. Survivale teraz są bardzo popularne. Takie, a tutaj masz wszystko w jednym. I to kolekcjonowanie tych stworków. No to jest coś, co jest, tak jak mówię, ludzie chcieli takiej gry i dostali.
No najwyraźniej, wiele na to wskazuje. Chociaż jak wspominam, i może być to problem mojej bańki, nie miałem takiego poczucia, że wszyscy polowali i czekali na tę grę.
Znaczy wiadomo, że nie wszyscy, nie? Ale to jest tak jak nowa Zelda. Sprzedało się, nie wiem, pewnie teraz to już ze 30 milionów sztuk. A jest całkowicie poza twoją bańką przecież.
Tak. Nie, ja źle mnie rozumiesz. Jakby to, że ta gra jest poza moją bańką, to jest rzecz normalna, tak jak zresztą Zelda była. Natomiast kiedy przed premierą Zeldy wszyscy wiedzieli, że ona się doskonale sprzeda, że to będzie gra, która wzbudzi zainteresowanie, potem jej jakość potwierdziła tylko tę sprzedaż. Natomiast w przypadku tej produkcji, to nie przypominam sobie w serwisach newsowych, które przeglądam regularnie, by ktoś zacierał ręce i mówił: o, jeszcze 10 dni do premiery, jeszcze 5 dni do premiery, wszyscy czekają, i tam tysiące komentarzy pod takimi wpisami. Nie. To jest taka produkcja, która mnie osobiście wzięła z zaskoczenia i to nie do końca wynika z tego, że ona jest poza moją bańką. Ja myślę, że wiele osób ona zaskoczyła. Dzisiejsze newsy dotyczące tego tytułu są raczej takie zdziwione. Więc myślę, że wszyscy są zaskoczeni.
To się zgadza.
Spodziewałbym się jakiegoś zainteresowania, ale aż takiego to w żadnym razie.
To ja się całkowicie zgadzam. Skala na pewno jest zaskakująca. Nie?
No, to też pokazuje, jak bardzo ludzie, najwyraźniej to, co mówisz, że ludzie czekali na tego typu grę, ale ludzie są wygłodniali jednak, bo to też jest usługa, to jest multiplayer, to jest kooperacyjne, tam chyba są dwie frakcje z różnym podejściem do tych stworków.
Ja mam godzinę grania w tą grę, max.
Ja tyle wiem, co przeczytałem, bo jeszcze nie miałem okazji, jak mówię, przetestować. No ale 3 miliony kopii się sprzedało w 40 godzin. Ludzie bardzo potrzebowali. To jest tylko... Wszyscy... To jest też chyba tak, że Każdy z nas, graczy, ma taką potrzebę, że kurde, chciałbym, żeby wyszła jakaś fajna gra. I tylko ludzie usłyszeli, że to może być fajne, po prostu tak się rzucili na to i się okazało, że no te reakcje i recenzje pierwsze też są bardzo pozytywne, więc tylko ludzie dostali to, co chcieli, ale wręcz to jest dostarczone w odpowiednim stanie, to jest Early Access. To jest jeszcze długa droga przed premierą.
30 tysięcy recenzji jest na Steamie, 93% pozytywnych.
No, to jest bardzo, są proporcje, są niezwykle... Ja patrzę na tą grę i ja nie mogę. Ja nie rozumiem. Ale to mam prawo nie rozumieć, prawda? I też nie podważam tego wyniku. No, osiągnięcia, jeżeli chodzi o grywalność, są kolosalne. No, teraz jest weekend, pewnie ten rekord jest pobity teraz i potem ciężko będzie dosięgnąć go znowu, ale zobaczymy. No, to jest niesamowite, jak to poszło.
W tym tygodniu będzie się dużo mówić o tej grze i być może następny weekend będzie jeszcze tym bardziej rekordowy, nie? No. Jeszcze tu jest jedna kwestia ciekawa, że tego nie ma na PlayStation. I mamy pierwszy hit tego roku. Mhm. Nie ma tutaj jakby wątpliwości.
No, tak, ogromny to mega hit wręcz
od razu,
jest.
No. Nie? Mhm. 3 miliony już sprzedali chyba spokojnie na Steamie pewnie.
Tak, jest raport, że 3 miliony pykło już jakiś czas temu. No.
I mamy grę, która nie jest dostępna na PlayStation. Jest dostępna w Game Passie. Mhm. I to jest w ogóle ciekawe, bo rzeczywiście ta gra tam max, nie wiem, 35 klatek jest na tym Xboxie, jak gram, a spada pewnie mocno poniżej 25. No, coś koło tego, nie? Czuć, że to jest wczesny dostęp, ale Microsoft, mając takiego deala z tą firmą, Pocket Pair, oni Craftopie zrobili kiedyś, to MS powinien teraz tam jakby powiedzieć, no to my wam może tutaj troszkę pomożemy z tą technologią, nie?
Tak, to jest to możliwe. No.
No, to by było sensowne, ale też powiedzmy sobie szczerze, że Microsoft czasami nie widzi tych skarbów, które ma tam przy Baldurze, też im oferowali 5 milionów dolarów za obecność w Game Passie, więc różnie może być. Korporacje i ich reagowanie na szybko zmieniający się świat jest raczej powolne.
Jest w ogóle zabawne. Wiesz, wiadomo, Microsoft jest molochem, więc rusza się dosyć powoli, ale to jest trochę PC-towy ekskluzyw. Tuż po konferencji Microsoftu, nie mający nic wspólnego z Microsoftem, jest w Game Passie i w ogóle. A propos takich rzeczy, to tam się Visions of Mana pojawiło. Też tak nagle z zaskoczenia, gdyby to było takie. Gdyby
to nie było już na The Game Awards pokazywane? Teraz tak, gameplay chyba pokazywali.
Być może. Tak, na pewno żeśmy wiedzieli o tym wcześniej, tylko nie pamiętam. No być może właśnie na Game Awards. Tak czy inaczej, tak wszystko tak gruchnęło wczoraj i dzisiaj. To są takie największe dni dla tej produkcji. Także tam Todd Howard, nie Todd Howard, Boże, Phil Spencer w roku pewnie.
To prawda, ale raczej w takim pozytywnym pewnie.
No.
No, nie sądzę, żeby ktokolwiek się spodziewał, że taka skala będzie sukcesu tej gry. No, niewiarygodne.
No, sądzę, żeby twórcy też się spodziewali. Ciekawe a propos takich rzeczy, ostatnio opowiadałem, że wychodzi taka nowa wersja Smite'a. Przez jakiś czas myślałem, że to będzie po prostu przeniesienie wszystkiego na nowy silnik. Otóż okazuje się, że nie, Smite 2 będzie nową grą, która zawiera ten sam w zasadzie schemat, te same postacie. No ale jest to nowa gra i tam się nie przenoszą rzeczy zakupione w pierwszej części gry i to wzbudza jakieś kontrowersje. Ludzie są pogniewani, że tam przez ileś lat inwestowali w te skiny i teraz ich nie mają w dwójce. I na pierwszy rzut oka myślałem sobie, no to faktycznie szkoda, bo uznałem, że to jest taki case jak Overwatch i Overwatch 2. No tymczasem wyraźnie tutaj cała gra jest przebudowana na zupełnie nowym silniku i przeniesienie tych skinów byłoby bardzo, bardzo pracochłonnym zajęciem. Zresztą ludzie z Hi-Rez wyszli trochę naprzeciw tego typu potrzebom, bo jak się tam dużo pieniędzy wydało na skiny w jedynce, to potem jest jakaś zniżka na skiny w dwójce, jakieś takie żetony dostajesz, więc tam jakiś ruch ze strony deweloperów się odbył. Ale też ja nie wiem, czy miałeś okazję usłyszeć w ogóle o tym, bo to jest pewnie poza twoim zakresem zainteresowań, Smite. No więc ja się trochę tym interesuję i byłem zaskoczony tymi kontrowersjami, ale potem też większy streamerzy zaczęli omawiać te kontrowersje i się okazało, że ludzi pogniewanych tak naprawdę nie jest dużo. To jest po raz kolejny sięgamy do takich wiadomości, że tam na Twitterze czy na X-ie ludzie protestują, a potem patrzysz na te protesty, okazuje się, że pod wpisem, że jestem pogniewany z powodu straty skinów, są dwa lajki, nie? I zero komentarzy, więc to nie jest taka gigantyczna kontrowersja, ale tak jest trochę przedstawiana jako kontrowersja, więc stoją za tym jakieś sensowne przesłanki, przeniesienie tych skinów na nowy silnik, to by była gigantyczna robota, bo to była gra, która była wspierana przez 9 albo 10 lat, więc trudno byłoby to zrobić. Tak czy inaczej cieszę się z tego Smite 2, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To też na Unreal 5, tak jak zresztą ten Palworld wspomniany, to jest też Unreal 5, więc coraz więcej tego typu rzeczy. Nie wygląda na Unreal 5, no ale taki case jak z Fortnite'em.
Ale chodzi jak Unreal 5, no mówię.
Nie wiem dlaczego tak na Xboxie, bo ty mówiłeś, że na Xboxie. No ja muszę przetestować na Steamie, żeby zobaczyć jak to działa faktycznie. Mhm. Więc jest to interesujące, jest to zaskakujące. A czy zaskakująca była konferencja Microsoftu, czy przechodzimy już do tego tematu? Czy?
No ja myślę, że tak, no chyba, że jeszcze coś ciekawego masz do powiedzenia. Albo nie ciekawego, ale chciałbyś się podzielić. No
mogę się podzielić z Państwem taką historią, która może nie jest czymś nowym i odkrywczym, ale oglądamy sobie z żoną różne filmy. Ostatnio żeśmy odkryli, właściwie to już żeśmy dawno odkryli, że ulubione filmy, jakie my oglądamy, to w żadnym razie nie jest chętnej, żebyśmy od razu nie czuli, że nadchodzi żarcik. No więc wolę prewencyjnie uderzyć, nie? Bardzo dobrze.
Nigdy.
Więc filmy, które lubimy, mamy bardzo podobny gust. To może dla niektórych być zabawne. Czyli lubimy takie filmy między 6 a 7 i to muszą być jakieś proste sensacje. I muszę powiedzieć, że niezwykle ciężko jest znaleźć taką prostą sensację. Ostatnio żeśmy oglądali taki film z Gerardem Butlerem. On chyba jest przedstawicielem tego współczesnego kina akcji, takich niskich lotów. Był film pod tytułem Przerwany lot, właśnie tak gdzieś w okolicach 6,5 i bardzo dobrze żeśmy się bawili. I szukamy takich filmów i mało ich jest. Wszystkie jakieś takie ambitne są, głębokie, a my lubimy prostą taką rozrywkę, żeby za dużo nie trzeba było myśleć, że można było w telefon popstrykać, to moja żona potrzebuje.
O yes.
Więc proszę Państwa, gdybyście znali jakieś takie filmy sensacyjne, współczesne, które są proste, ale się dużo dzieje, to możecie Państwo polecać, byłbym bardzo wdzięczny. Moja żona byłaby niezwykle zadowolona, gdybym jej dostarczył kilka tytułów do obejrzenia, bo z tym mamy największy problem. Siedzimy i zastanawiamy się, co tu obejrzeć. Więc proste filmy, tak między 6 a 7, bez przesady. 7 to za ambitne dla nas, 6 poniżej 6 to już za słabe. Więc taki mamy bardzo precyzyjny gust mamy z żoną, jeżeli chodzi o oglądanie.
Ja pamiętam, jak bardzo precyzyjny ten gust, jeżeli chodzi o skalę od 1 do 100 był, jak poprzednio o tym opowiadałeś.
Tak, ja nie pamiętam. Musiały być jakieś bzdury, skoro zapomniałem.
Też była szóstka z przodu. To dobrze, to proszę polecać te dobre filmy. Proszę Państwa, odbył się Xbox Developer Direct. I ja oglądałem sobie na żywo. Na YouTubie oglądało około 100 tysięcy osób w piku, na Twitchu 23 tysiące. Sama konferencja trwała 48 minut, no i była nagrana wcześniej. Ale zanim zaczniemy sobie omawiać, to jakie, ty miałeś jakieś oczekiwania? Na coś czekałeś, co nie było ogłoszone?
Nie. Ja doskonale wiedziałem, że będzie Indiana Jones i na to czekałem. I oczywiście czekałem na Avowed, bo to jest najbardziej oczekiwana przeze mnie gra od bardzo długiego czasu, praktycznie od ostatniej premiery, a właściwie od przedostatniej premiery Obsidianów, czyli od The Outer Worlds, którego uwielbiałem i bardzo liczę na Avowed i podejrzewam, że moje potrzeby się spełnią. One nie są zbyt wysokie, te potrzeby. I to, co widziałem, raczej je zaspokaja. O tym pewnie sobie pogadamy później. Więc poza tymi dwoma tytułami nie czekałem na nic specjalnego. Wiedziałem, że będzie Hellblade. Ale poza tym to tam chyba właściwie żadnych niespodzianek tam nie było, poza jedną, która akurat zupełnie jest nie dla mnie. Ale a propos tych liczb, o których mówiłeś, pamiętasz, bo wiem, że ty zapisujesz te rzeczy regularnie. Zakładam, że pokazy PlayStation spotykają się z większym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o ilość oglądających.
Nie pamiętam dokładnie, ale no nie jest to rekordowa konferencja.
No nie dużo osób ją oglądało i też nie była jakaś taka wybitna pod wieloma względami. Więc to jest, jeżeli chodzi o rzeczy, które oczekiwałem. A ty spodziewałeś się czegoś, czego nie było? No, albo...
Ja liczyłem na dwie rzeczy, które wcześniej Microsoft w pewien sposób sam zlikował przy tych sprawach sądowych związanych z przejęciem Activision Blizzard, czyli to był Doom, Year Zero, który się tam nazywał w tych dokumentach, i Oblivion Remaster. No i miałem nadzieję, że może ten Oblivion Remaster będzie taki, no tak jak w zeszłym roku Hi-Fi Rush został z Shadow dropowany i od razu po konferencji można było już go ściągać i grać. Tak, miałem nadzieję, że może tutaj Oblivion jako taka mniejsza gra tak nam tutaj walnie, nie? Mhm. że taki będzie walka na remastery. The Last of Us 2 z Oblivionem. No ale niestety tak się nie wydarzyło. Liczyłem też, muszę przyznać, na coś, co jest trochę abstrakcyjne, chociaż było nam teasowane w jakiś sposób, czyli na takiego Xboxa, który jest przystawką do telewizora i służy do grania w chmurze. Ponieważ jak się nad tym zastanowiłem, to wydaje mi się, że to byłby fajny sprzęt. Oczywiście to musiałoby być dosyć otwarte, gdybyś miał taką przystawkę do telewizora do grania właśnie w chmurze, do oglądania, żebyś tam miał wszystkie serwisy VOD, plus do tego na przykład mógłbyś sobie sprawnie streamować lokalnie PC-ta albo no nawet PlayStation, czy tam wiesz, Xboxa, nie? I nawet stwierdziłem, że to mogłoby mieć sens, taka przystawka, że to już w jakiś sposób załatwia ten problem xClouda na telewizorach. Ja bym z chęcią coś takiego zobaczył i sprawdził. No ale tak jak mówię, no to musiałoby być dość otwarte, ale pewnie na Android TV, czy tam Google TV, jak się tam system teraz ten nazywa, no to myślę, że to by było do ogarnięcia, proste, intuicyjne, żeby to było i no i ja z chęcią bym coś takiego sobie sprawdził, no ale wszystkie moje oczekiwania były nietrafione.
To ja chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że Microsoft może mieć trochę alergię na wszelkie urządzenia, które są kojarzone z telewizorem. Po pamiętnej konferencji z chyba z 2019 roku, czy jakoś starszej nawet. Więc, ale tak miałoby to sens. Cały czas to granie w chmurze, jest wiele osób, które pochwala i testuje i gra samodzielnie, ale ciągle jeszcze mam wrażenie, że lata miną, zanim to się stanie bardzo powszechne. Ten czas, pamiętam, żeśmy o graniu w chmurze mówili już lata temu i mieliśmy takie poczucie, że to jest tuż i cały czas mam takie poczucie, że to jest tuż.
A to wiesz, ja mam takie poczucie, że to jest już.
No tak, jest już, ale...
Dzisiaj grałem sobie w chmurze na przykład.
Tak, dobrze było?
Tak, dobrze było. Właśnie w tego Palworlda grałem na Steam Decku przez xClouda.
No, okej. I to tam miałeś tak mało klatek? Myślałem, że w chmurze granie nie, to no, raczej gwarantuje.
Nie, to przecież ci chodzi ta gra na Xboxie. To nie jest tam, że masz wersję PC-tową, tylko xCloud to masz tę wersję konsolową gry. Więc to chodzi tak jak na konsoli. I grałem też sobie na swoim Xboxie Series X i też słabo chodził. No to raczej nie jest kwestia sprzętu, poziom. Tylko po prostu no to jest gra, która nie jest zoptymalizowana. No ona ma masę błędów tam ta gra. No to jest jeszcze... Tam jeszcze chwilę poczekamy, zanim to będzie super wyglądać.
Wiesz co, bo jeszcze zanim pójdziesz dalej, to chciałbym, bo pomyślałem sobie o jeszcze paru rzeczach, bo o ile nie oczekiwałem niczego przed samą konferencją, poza tymi rzeczami, o których wiedziałem, to pomyślałem sobie, że faktycznie jest trochę rzeczy, te, o których ty wspomniałeś, które mogłyby się pojawić. Liczyłem też na jakieś, teraz w zasadzie jak patrzę, to powinniśmy trochę liczyć na Fable'a, coś więcej, bo ostatnio był jakiś pokaz i on się nie spotkał z ciepłym przyjęciem. I być może to jest nie najgorzej zapowiadający się rok dla Microsoftu, jeżeli chodzi o premiery, to znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o to, ile ich będzie, tych ich ekskluzywnych produkcji. Ale też liczyłem, że gdzieś tam na końcu pojawią się jakieś takie trailery zapowiadające jakieś przyszłe gry, bo to się często zamyka konferencje jakimiś takimi widowiskowymi rzeczami. Tego tutaj uniknięto, może dzięki temu bez ściemy było.
Microsoft ma już wystarczająco dużo zapowiedzianych gier. Naprawdę. Przejdziemy sobie na końcu teraz... do tego.
Dobrze.
To ja już więcej nie chcę. Ja bym wolał, żeby już te, co zapowiedzieli, żeby wydali, bo mają bardzo dużo zapowiedzianych. Bardzo.
Ale to jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, zanim przejdziesz. Coś, co się odbyło poza tą konferencją, ale teoretycznie jest jej częścią, czyli zapowiedzi ZeniMax, jeżeli chodzi o Elder Scrolls Online na rok 2024. To tak wspomnę tylko dodatkowo dla osób, które się interesują grami MMO, że oczywiście nadchodzi kolejny dodatek, to się chyba Gold Road nazywa, to jest jakiś tam, jakaś część Tamriel, nie będę teraz wchodził w szczegóły, więc dodatki są tam regularnie, co rok coś się ciekawego pojawia. To, co jest interesujące tym razem, to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawi się dodatkowa mechanika, która wpłynie na to, w jaki sposób się gra, na gameplay, na umiejętności postaci. To jest taka jedna z takich rzeczy, w których Elder Scrolls Online trochę kuleje, bo gameplay jest dosyć powtarzalny i zwłaszcza jak ktoś tam solowo sobie eksploruje, to bywa odrobinę nużące, więc każda zmiana w tej mechanice jest przynajmniej przeze mnie mile widziana. Natomiast jeżeli chodzi o takie poprawki trochę odświeżające grę, no to to się jeszcze nie wydarzy. Dużo osób ciągle narzeka na animację i jakość grafiki, jednak cały czas operujemy w ramach tego samego, co było zawsze. Nowe lokacje pokazano w nowym miejscu, one wyglądają bardzo ładnie, ale nadal to są te same animacje, to są te same potworki i ten sam silnik graficzny nie zupgrade'owany jakoś strasznie. Więc jeżeli ktoś oczekiwał takich zmian, to ich nie dostanie, ale na pewno nowa przygoda i nowa mechanika to jest coś, co jest w miarę okej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu w czerwcu 2024. Będzie premiera tego dodatku, więc na pewno jest na co czekać, jeżeli ktoś lubi Elder Scrolls Online. Ja z przyjemnością sobie rzucę na to okiem. I to tyle z takich rzeczy pobocznych. Można by jeszcze opowiedzieć o zapowiedzi patcha, to znaczy kolejnego sezonu do Diablo 4. No i jedyne, co można powiedzieć, to jest szansa, że będzie lepiej niż do tej pory, ale czy ta szansa zostanie zrealizowana, to czas pokaże. Niewiarygodne, nie? Bo już żeśmy osiągnęli taki wyżyn. To
10 na 10 powinna mieć ta gra teraz.
Zmierzamy w dobrą stronę.
Okay.
No już oddaję głos, bo to już więcej nie mam
jeszcze,
do dodania.
Jeszcze trochę o konferencji powiem, że dużo było dev diary, znaczy dużo było pokazywanie, jak ludzie udają, że pracują teraz nad grą.
Podobało mi się, chyba jak babka jechała na skuterze przez studio i się wygibała w hamaku. Tak się pracuje w game devie, proszę państwa.
Dokładnie tak jest. Chyba najciekawszą rzeczą, która tam została wyłapana przez wielu ludzi, ja nie wyłapałem, oglądając transmisję, dopiero potem z newsa się dowiedziałem, że Quake 6 został steezowany. Uh-huh. I ja mówię, Quake 6? Kiedy był Quake 5? A potem mówię, dobra, był Quake 4, był Quake Live i no okej, okay, no to jest 6. Super. Mm-hmm. Fajnie. Nie wiem, co o tym myśleć, bo tak jak już wspomniałem, nie jestem obecnie zainteresowany zapowiedziami gier od Microsoft.
Okej, okay, a jak ten teaser wyglądał, bo to jest dla mnie nowość.
Na tablicy
absolutna.
Był napisany UAKE 6. Aha. I logo Quake'a. Tak tylko tam mignęło.
Okej. Przegapiłem.
Więc, no to tak, to... To był moment. Więc, okay. Więc dobrze, no to przejdźmy sobie do tych gier, które były zaprezentowane. Avowed, premiera jesienią 2024, Xbox Series XS, PC i od razu w chmurze niby ma być. Oczywiście to jest gra od Obsidiana, osadzona w ich świecie, w świecie znanym z Pillars of Eternity. I Remigiuszu, słyszałem, że nawet się jarasz tą grą.
Ja się jaram. Jaram się nią przede wszystkim dlatego, że to jest gra robiona przez Obsidian. Nie do końca dlatego, że wygląda tak, jak wygląda. To jest właściwie taki słoń w składzie porcelany, na którego warto było zwrócić uwagę. Nie wiem, czy tak się mówi. Że jak się porówna konferencję Microsoftu, nie, to jest taka rzecz oczywista, która trochę mi umyka, bo czekam na te tytuły, ale te gry nie wyglądają, te ekskluzywne gry Microsoftu nie wyglądają tak dobrze, jak gry ekskluzywne z PlayStation. I to tak jest jakby boleśnie i zauważalnie widoczne. I to mimo tego, że ja jestem bardzo czekam na Avowed, to jestem świadom, że to nie jest taka gra, na którą przynajmniej wizualnie byśmy czekali w 2024 roku. Ona wygląda na takiego RPGa, który jest dosyć staroświecki i w grach Obsidianu może nie jest to najważniejsze, żeby to wyglądało graficznie. Tu przede wszystkim chodzi o konstrukcję świata i pewne zależności, które Obsidian bardzo dobrze realizuje zazwyczaj w grach. Więc ja jestem zadowolony, ale to nie jest tak, że nie widzę tych takich oczywistych wad i pewnych niedostatków, jeżeli chodzi o wizualię.
Czy ja mogę tutaj jedno zdanie?
Proszę cię bardzo.
Powiedziałeś, że gry od Microsoftu nie wyglądają tak dobrze jak gry od Sony. Która gra wygląda tak jak Hellblade 2? Która gra od Sony wygląda tak jak Flight Simulator?
Ej, poczekaj, no dobra, tak, okej, okay, to jest Hellblade nie... 2 jest interesującym przypadkiem, nie? Bo aha, pewnie o tym będziemy rozmawiali, jak już mnie tak ciągniesz za język. Mhm. Wiesz, Hellblade 2 jest robiona na zupełnie nowej technologii i jest to gra, która jest robiona przez mały zespół na niewiele godzin, więc to, że ona może wyglądać wybitnie, to jeszcze nie ma absolutnie żadnego porównania chociażby do tego, co żeśmy mieli okazję oglądać w The Last of Us 2. I teraz to nie chodzi o to, że ja... Być może tak to brzmi. Dla mnie nie ma znaczenia, które z tych gier wyglądają lepiej. Czy lepiej wyglądają ekskluzywy na PlayStation, czy lepiej wyglądają ekskluzywy Microsoftu. Mam poczucie, że te na PlayStation wyglądają znacznie, znacznie lepiej. Lepiej się prezentują.
To kwestia tego, że te gry na PlayStation ciebie bardziej interesują niż te gry, które dobrze wyglądają na Xboxie, czy w ogóle te gry od Microsoftu, które dobrze wyglądają, ciebie nie interesują.
Możesz mieć trochę racji w tym, bo faktycznie Hellblade nie należy do tytułów, który bardzo by mnie ekscytował, więc może to jest moja słabość. Nie? Wydawało mi się, że to jest taka ważna rzecz, którą warto by było powiedzieć, że te gry nie wyglądają tak wybitnie, jak mogłyby, ale że mi to nie przeszkadza, to chciałem powiedzieć. Może niepotrzebnie, żeśmy się wdali w tę dyskusję, bo podejrzewam, że przy każdej grze zatrzymamy się na chwilę, jeżeli chodzi o wizualia.
Zatrzymamy się, ja tylko powiem, że nie, no wiadomo, że taki na przykład Horizon Forbidden West wygląda niewiarygodnie dobrze.
Tak, no zgadza się.
Jest dużo, nie było, raczej dużo gry od Sony dobrze wyglądają. No ale znowu taki Spider-Man 2 wygląda bardzo dobrze, no ale to nie jest jakiś przeskok, wiesz, generacyjny. Nie?
Pewnie nie jest, ale też to, jakie wrażenia robią prezentacje. Pierwsza prezentacja Spider-Mana 2, tam o ile się... Może to nie była pierwsza, ale ten gameplay, kiedy pokazano... Ten pościg taki łódką gdzieś tam się, to bardzo jest wizualnie widowiskowe i takie robi ogromne wrażenie. Te prezentacje Microsoftu takiego wrażenia nie robią. Jak mówię, to nie ma dużego znaczenia. To jest tylko takie spostrzeżenie, które jest zupełnie swobodne. Ono nie ma decydującego wpływu na mój wybór gry po prostu, bo ja na pewno będę grał w te rzeczy, które tu zostały zaprezentowane. Więc Avowed, no to jest gra zbudowana na podstawie już tam jakiś świata wykreowanego na potrzeby wcześniejszych gier Obsidianów. To były RPG izometryczne. Nie pamiętam tytułu.
Pillars of Eternity.
Więc ten świat już jakoś jest tam sensownie zbudowany i oni tylko to umieszczają w takiej Skyrimowej wersji, czyli z perspektywy pierwszoosobowej, co mi bardzo odpowiada. Ja lubię pierwszoosobowe gry, co też pewnie będzie miał związek z kolejnymi rzeczami, o których będziemy rozmawiali. No i tyle. I wiemy, że to się pojawi jesienią 2024 roku. Można mieć nadzieję, że się pojawi, bo na początku roku zapowiedź, że coś się pojawi pod koniec roku, to może oznaczać, że się pojawi na początku przyszłego. To wszystko się jeszcze może zmienić.
No wiemy, że to jakby daty premier w game devie bywają płynne.
Tak jest. No i sprawia to wrażenie całkiem dobrego RPGa, coś, co Obsidian dowozi z reguły niezmiennie. No natomiast no, nie ma tam jakiejś rewolucji. Tak graficznie to już o tym powiedziałem, ale też jeżeli chodzi o gameplay, czy jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest prezentowana gra, relacje między postaciami, czy rozmowy, dialogi, to wszystko jest takie bardzo staroświeckie i to jest okej. Okay. Ja myślę, że wiele osób, nawet narzekających być może na wygląd Avowed, jednak czeka na tę grę, spodziewając się dokładnie tego, co Obsidian dowozi, czyli sprawnego RPGa. Więc czekam bardzo mocno i do tego stopnia czekam. Nie nazwałbym to zahajpowaniem jakimś do przesady, ale podejrzewam, że niezależnie od tego, jaka ta gra będzie, to ja będę się bawił nie najgorzej.
Znaczy już teraz, wiesz, no to okej. Okay. No. Powiem ci, że ja chyba się już opatrzyłem na tego Avowda i wydaje mi się, że jest okej. Okay. Nie jest to oczywiście Bleeding Edge, po prostu grafiki w grach, no ale nie grafika w grze jest najważniejsza.
To jest taka ważna. Przy konferencji Microsoftu to powinno być na pierwszym miejscu wyświetlone na ekranach.
No nie, no bo przecież Hellblade wygląda zachwycająco.
Okay.
To przejdziemy sobie do tego, ale no jest to gra Obsidiana i rzeczywiście tak wygląda jak gry Obsidiana, no więc jakby grafika grafiką jest okej. Okay. Wygląda jak okej grafika zeszłej generacji, taka średnia półka. Za to muszę przyznać, że walka zapowiada się fajnie, jakoś tak pobudziło to moją wyobraźnię, że mamy takie szybkie przechodzenie między różnymi stylami, że może mieć miecz, tarczę, albo tarczę i magię, miecz i pistolet, łuk, że to takie jest, zapowiada się atrakcyjnie. Oczywiście Obsidian, tak jak w każdej swojej grze, mówi o tym, że no nawet najmniejsza decyzja będzie miała istotny wpływ na świat. Ja im ufam, ale nie wiem, jak bardzo to będzie jak bardzo to będzie prawdziwe, jeżeli porównamy to do Baldura.
No, bo to jest
jakby, my żyjemy już w postbaldurowym świecie.
Prawda, tak.
No i wszystkie takie RPGi będą będą
porównywane.
Tak. Ale cieszę się, no bo mamy Microsoft, no fajnie, że te RPGi powstają. To no jest super, nie?
Tak, tak. Ja się cieszę bardzo, też się zastanawiam, bo niewątpliwie ta gra miała, w związku z tym, że to już jest gra ze stajni Microsoftu, jakby nie patrzeć, to podejrzewam, że mieli większy budżet i większą swobodę, jeżeli chodzi o pracę nad tym. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób ten budżet został wykorzystany. Jakby w odniesieniu do The Outer Worlds, czyli do gry, która bardzo mi się podobała, podejrzewam, że po prostu została rozbudowana, bo tak jak mówię, graficznie nie widać tam jakichś gigantycznych zmian. No i tak, tak zastanawiam się, ta decyzyjność i w jaki sposób wpływamy na ten świat i zgadza się, że nawet jeżeli to jest zrobione bardzo dobrze, to raczej trudno będzie to porównać z Baldur's Gate 3. To jest jednak mistrz świata i przez długi czas będzie takim niedoścignionym wzorem dla tych gier, ale no, fajnie, że Obsidian ma takie ambicje. Oni, jak mówiłem wiele razy, oni robią fajne mechaniki w tych RPGach i to, co robisz w tym świecie, ma znaczący wpływ. Do jakiego stopnia czas pokaże. Nie liczyłbym aż na taką głębię jak Baldur's Gate 3, ale spodziewam się całkiem przyjemnej takiej rozgrywki.
No mówimy o Obsidianie, oni są znani z tego, że tam no miałeś zwykle większą swobodę niż u konkurencji. Mhm. Stawiam, że no grali w Baldura, nie? Znaczy ten, pamiętaj, że Baldur...
Nie bez powodu przesunęli datę premiery, nie?
Że Baldur nie wyszedł jakby w wakacje, trzy lata temu.
Tak, więc zgadza się.
Więc jakby oni wiedzieli...
Czego się spodziewać. No.
Tak, ten pierwszy akt, znaczy po części, był dostępny już długo. No jest trochę... jest okej, okay, no. Nie wiem, no ja lubię Obsidiana gry, więc, więc czekam. Trochę drewno, ale...
Artak. Niektórzy mówią na te konferencje.
Ale jest okej, okay. Nie, no czekam. Ja muszę... Jestem raczej pozytywnie nastawiony do tej gry.
Okay, zobaczymy, bardzo się
zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Kolejną grą to jest Hellblade 2, premiera 21 maja. Xbox, PC i Cloud. Brak pudełek, tylko wersja cyfrowa. To też bardzo ciekawy zabieg. Główny wątek to jest 7-8 godzin. Może to jest powód braku pudełek?
Być może.
Szybko przejdziesz i sprzedasz. $50 będzie kosztować. I muszę przyznać, że sprawdziłem sobie, kiedy ta gra była pierwszy raz zapowiedziana, bo mam tak dość tej gry. Mm-hmm. Tych wszystkich
tak,
materiałów.
Zmęczenie materiału, tak.
Proszę Państwa, ja nie mogłem w to uwierzyć. Mówię, patrzę na Wikipedii, błąd. Mówię, na bank, nie może być tak staro. Nie może być. Sprawdziłem sobie w materiale źródłowym i rzeczywiście została zapowiedziana 13 grudnia 2019 roku na Game Awards. To jest niewiarygodne. Jeszcze przed startem nowej generacji. Więc ja już mam, szczerze, mam dość jakichkolwiek informacji o tej grze, że jestem przesycony, już mnie to irytuje po prostu. No ale, nie, no, ale czekam na nią. No czekam, bo to wygląda nieziemsko po prostu. Ciekawy jestem jeszcze, jak będzie wyglądała wersja PC w porównaniu do Xboxa.
Zwłaszcza Series S.
Tak, jak te wszystkie rzeczy, na przykład jak dźwięk będzie tam działał, wszystkie te rzeczy, które oni się tam już pochwalili, no to wygląda, no wiesz, jakby to też gra, która w jakiś tam sposób może popchnąć branżę, nie?
Tak, jest taka szansa. To jest jakby wykorzystanie tego silnika Unreal 5 w takiej bardzo nowoczesnej formie, bo dotychczasowe gry, które są popularne, ten Palworld, o którym żeśmy wspomnieli, no to jest to Unreal 5, ale to tego być może nie widać tego tak bardzo, bo to chcielibyśmy zobaczyć taką bardzo realistyczną grafikę. Hellblade będzie to oferował. Znaczy to nie jest do końca tak, że ja takiej grafiki potrzebuję w grach, ale jeżeli chodzi o tą nową technologię, no to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w takiej ultra realistycznej odsłonie. I faktycznie nieźle się to prezentuje. Ktoś zażartował chyba, że jeżeli chodzi o prezentację Hellblade'a, to jakby je sumować, to trwały dłużej niż cała gra będzie trwała.
To prawda.
To jest też taki, jest to trochę taki, ja obawiam się, że to może być przerost formy nad treścią, że jednak wiele lat już pracują nad grą, która będzie miała 8 godzin. I to nie jest coś, to nie jest dla mnie problem, jakby długość tej gry. Natomiast no, dla kogoś może być. Ktoś może uznać się, no halo, tyle zapowiedzi, tyle szumnych opowieści i jedyne, co nam pozostaje, to tylko wizualnie, bo przejście tej gry zajmie moment. Ale takie dobre, intensywne, interesujące 8 godzin to jest coś, co zupełnie spokojnie mnie zaspokoi. Nawet powiedziałbym, że to, że ona będzie miała 8 godzin, to mnie zachęciło, bo gdybym miała mieć więcej, bo to jest taka psychodeliczna opowieść, ona jest raczej ciężka, to nie będzie taka rozrywkowa przygoda, jakiej ja oczekuję o grach, to może być ciężka opowieść, no to 8 godzin być może jestem w stanie znieść taką ciężką opowieść, więc może deweloperzy dobrze zmierzyli ten czas, jaki będzie zajmowało przejście tej gry. Zobaczymy, ja słuchałem też opowieści na temat pierwszej części gry, że tam było dużo ciekawej eksploracji, więc może ten główny wątek zajmie 8 godzin, natomiast jeżeli ktoś zechce się rozejrzeć po tym świecie dokładniej, to mu zajmie to znacznie więcej, więc czas pokaże, ile to będzie trwało. Wygląda bardzo, bardzo dobrze i zgadzam się, że jeżeli chodzi o niedostatki graficzne na konferencji Microsoftu, to Hellblade absolutnie się nie kwalifikuje do jakichkolwiek braków. Więc wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No i tyle. No.
A propos czasu przejścia gry, to gram sobie cały czas w Prince of Persia. Nie mam dużo czasu, więc jakby to 12 godzin chyba tam mam. I sprawdziłem sobie, na jakim etapie jestem głównej fabuły. Przez tam ktoś miał, nie wiem, chyba 14 godzin przeszedł całą grę. To ja jestem na, jak sobie otworzyłem na YouTubie ten filmik, to jestem na trzeciej godzinie tego typa, nie? Okay. Ja tam wszystkie misje poboczne, wszystko szukam, tam coś sobie przechodzę, gubię się, to łażę tam gdzieś, wiesz. No ale to zależy od grania. Ja wolę krótsze gry, zdecydowanie. No, zobaczymy.
Remigiusz, nadal się dobrze bawisz w tego?
Tak. Okay. Ja tam są mankamenty, inteligencja wrogów, ale jest to, ja lubię takie gry.
Nie? A nie męczycie ten nieustający respawn przeciwników?
Nie, bo to atrakcyjne, bo tam cały czas wracasz do ten, bo inaczej by się nudziło.
W porządku, tak, tylko mnie czasami respawn irytuje, ale to ja.
Po drugie, łatwo ich ominąć w większości przypadków, jak się spieszysz gdzieś, to nie są problematyczni. No chyba, że masz taką, wiesz, manię, że musisz, no nie mogę zostawić nikogo tam, wszystkich muszę wytłuc.
No to może być problem. Wielu
graczy tak może mieć. Gram też w Raymana Legends, bo było na Xboxie, kupiłem chyba za 12 zł. Taką wersję jeszcze z Xboxa 360, więc...
I też fajnie.
No, okay. Świetnie, fantastyczne.
Co tam było następne?
Vision of Mana. Tak, premiera latem 2024. Dostępne na Xboxie, PC, PS4 i PS5. Nie będzie w Game Passie. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Ale będzie na PS4. Co ciekawe, nie będzie na Xbox One. Trochę się nie dziwię. Ciekawe, czy będzie to startowy tytuł na Switcha 2. No to zobaczymy. To jest pierwsza główna odsłona serii, której praktycznie w ogóle nie znam. I pierwsza główna odsłona od 15 lat. Ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. Oprócz tego, że jest to gra, która mnie zupełnie nie interesuje. Ale wiem, że ty w tam...
To jest taki zbliżony do mojego ulubionego gatunku filmowego, tak? To chciałeś powiedzieć?
Nie. No grałeś, Boże, jak się nazywa ta darmowa taka gra?
Wiem, o której mówisz. Być może sobie przypomnę w niedalekiej przyszłości. Pogugluj to, zaraz znajdziesz, a ja Państwu opowiem, co ja myślę na ten temat. No jest taka niespodzianka to miała być. I być może dla części osób zainteresowanych anime i grami tego typu to jest coś ciekawego. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ludzie, którzy oglądali konferencję Microsoftu, akurat czekali bardzo intensywnie na ten tytuł. To jest cały czas sposób na to, żeby Microsoft uśmiechnął się i mrugnął okiem do azjatyckich graczy, którzy by chcieli pograć w tego typu gry i wybierają do tej pory PlayStation zazwyczaj. Nie wiem, czy Microsoft podbije ten rynek. Może go podbije. Bardzo to urodziwe jest. Ma swój klimat niewątpliwie dla osób, które znają tę serię, to jest coś bardzo ważnego. Chociaż te osoby, które znają tę serię, to już muszą być dosyć stare, zważywszy na to, jak dawno była poprzednia odsłona. Rozbawiła mnie wypowiedź jednego...
To jakieś takie, bo ja nie znam
były to, ale... jakieś poboczne? Tak. No wiem, że było parę gier z tego typu i trochę osób je wspomina z sentymentem pewnym. Rozbawiła mnie wypowiedź faceta, który jest odpowiedzialny za projektowanie potworów w tej grze, bo mówi, że już jak był dzieckiem w szkole podstawowej, to sobie wyobraził te potwory. Ja mówię, faktycznie wyglądają, jakby ktoś z podstawówki je sobie wyobraził. Ale to już jest taki styl, to jest taki styl tych gier i tu można z tego śmieszkować, ale to są na pewno wartościowi artyści, którzy mają lata doświadczeń i to jest dokładnie, robią dokładnie to, czego gracze potrzebują. Jest taka baśniowa, bajkowa stylistyka, ale to absolutnie nie kwalifikuje się na konferencję Microsoftu, jeżeli chodzi o ekskluzywność, bo to będzie, jak Borys zresztą powiedział, na wszystkich dostępnych platformach, więc to żadna niespodzianka. No ale chcieli mieć taki azjatycki akcent na tej konferencji. Mhm. Mają go, wygląda tak bajkowo. No jest okej. Okay. Dosyć długi był ten pokaz, być może niepotrzebnie. No bardzo, bardzo sympatyczny. Liski, jakieś tam grzybki, no takie rzeczy.
No liski, grzybki, bardzo gamingowe rzeczy i stworzenia. Kolejna gra to jest ARA History Untold i to jest premiera jesienią tego roku. Tylko PC i w dniu premiery będzie w Game Passie. No i to jest konkurencja cywilizacji od weteranów cywilizacji. Mhm. Ja od biedy tam od czasu do czasu wracam do tej cywilizacji na 1-2 dni i potem zostawiam, bo to jest pożeracz czasu straszny. Mhm. Tutaj twórcy obiecują większy szacunek dla czasu gracza. Mówią też o tym, że błędy w pierwszych godzinach mają nie mieć aż takiego dużego znaczenia na resztę rozgrywki, no bo podobnież często tak jest, że tam zrobisz błąd w drugiej godzinie i w 40 godzinie dostajesz konsekwencje, już przegrałeś, do widzenia, a nawet o tym nie wiedziałeś. Nie będzie jednej najlepszej drogi do zwycięstwa. Trochę okej.
Okay.
Okay. Niech to eksperci sprawdzą, jak będzie. Będzie crafting i będzie żyjący świat. Gra wygląda ok. Ja z chęcią sobie sprawdzę, no ale też nie znam się na tych grach 4X, żeby coś tutaj mądrego powiedzieć.
Ja też pewnie raczej nic mądrego nie powiem, chociaż od czasu do czasu zerkam po te gry. Właściwie to, że jesteś takim trochę weteranem cywilizacji, cię kwalifikuje absolutnie do opowieści na temat tej produkcji, bo z cywilizacją, która jest...
Absolutnym weteranem cywilizacji zaczyna się po 10 tysiącach godzin na...
No myślę, że przez całe życie wyłapałeś, no mniejsza z tym. Tak czy inaczej, to jest... No ta hegemonia cywilizacji jest niezaprzeczalna nadal, mimo że parę studiów próbowało. Wcześniej wyszedł Old World, potem zdaje się Humankind i to są takie gry, które nie spełniły oczekiwań. Raczej tam spotkały się z jakimś pozytywnym przyjęciem, ale ostatecznie nie zostało potwierdzone, że oto cywilizacja została zepchnięta z tego podium. Nadal to jest bezwzględnie najlepsza gra. Sporo było też wypowiedzi takich, że po co ta ARA, lepiej kolejna część cywilizacji, niech robią cywilizację. Na to trzeba będzie poczekać. No, ta gra niewątpliwie poszerza trochę to, co cywilizacja miała do zaprezentowania, w niektórych aspektach ma więcej. Ten świat wydaje się być odrobinę bardziej żywy. To, w jaki sposób zmieniamy geografię, to, w jaki sposób zmieniamy to, co się dzieje na mapie, jest dużo bardziej widoczne niż w cywilizacji, bo w cywilizacji jednak wewnątrz miast się dużo odbywało i można było zobaczyć na te struktury, które tam powstają. Tutaj te struktury będą widoczne na mapie, czyli w świecie gry. Więc ten rozwój cywilizacyjny może będzie bardziej wyraźnie widoczny. Zobaczymy, jak to się uda. Wydaje się dosyć skomplikowane, ale to fani raczej takich strategii 4X powinni być z tego powodu zadowoleni. Ale czy to się spotka z pozytywnym przyjęciem? Z reguły te prezentacje tych gier bardzo są obiecujące. Ja jak oglądałem zapowiedzi Humankind, to pomyślałem sobie, no nareszcie coś nowego w tym gatunku, a potem się okazało, że jednak to nie jest to, czego oczekujemy. Więc obawiam się, że z Arrow może być dokładnie ta sama historia, ale zobaczymy. Mi się to bardzo kojarzy z Anno 1800, tak wygląda podobnie. Może to są moje osobiste obserwacje, bo jednak bardzo dużo czasu spędziłem przy Anno i wszędzie widzę tę grę. Ale to jest dla mnie na plus niewątpliwie. Sprawdzę sobie i zobaczymy, z czym to się, jak już będzie premiera. A ta w tym roku zresztą, jak wszystkie te tutaj. Więc zobaczymy. To jest tylko pecetowa gra, więc właściciele konsoli raczej nie będą zadowoleni z tej premiery i nikt nie będzie czekał jakoś tak bardzo na to. Ale zobaczymy. Dla fanów cywilizacji warta rzecz sprawdzenia.
To jest rodzaj jak Anno? Naprawdę? Nie.
Nie, 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 nie. Wiesz, no tam jest ten crafting, tam jest parę takich mechanik, które mogą Anno przypominać. Wizualnie mi się to z Anno kojarzy. To są, to ja dlatego powiedziałem, że to jest może być moje osobiste wrażenie, bo tyle czasu spędziłem w Anno 1800. To, co jest nowatorskie, to jest coś, o czym opowiedziałeś już wcześniej, czyli ten system turowy został zmieniony, gdzie...
No, czy to jest nowatorskie? W Civce też w multi jest tak, że symultanicznie te tury...
W multi?
No.
Aha, to nie wiedziałem, nie pamiętałem o tym.
Mi się wydaje, a nie pamiętam.
Wydawało mi się, że mówią o tym jako o czymś takim nietypowym. Ja jestem przyzwyczajony do tych strategii, że to działa w ten sposób, że ja wykonuję swój ruch, potem daję koniec tury i AI wykonuje swoje ruchy po kolei, każda frakcja coś tam robi.
Tymczasem to się ma być... że w Civce tak było, no ale tak jak mówię, tutaj odsyłamy państwa do jakichś ekspertów.
Ja też nie pamiętam. No to nic nadzwyczajnego, można być ciekawym tego tytułu, zwłaszcza jeżeli się lubi takie gry. No i tyle, tu więcej nie dodamy o tym, na temat tego.
Dobrze. Proszę państwa, truskawka na torcie, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg został pokazany, no może niedługo, ale bardzo oczekiwany gameplay Indiany od Machine Games, czyli studia, które było odpowiedzialne za nowożytną serię Wolfensteina. Producentem wykonawczym jest Todd Howard, co gwarantuje, proszę państwa, jakość. Ja nie wiem, jak oni tam, że to jest takie, że Todd Howard idzie do działu marketingu i mówi tak, słuchajcie, ja mam być w pokazie, bo ja jestem tutaj producentem i to się ma praktycznie zacząć od tego, że po logo ma być, że ja jestem. A oni mówią, Todd, nie. Todd, serio. Pamiętasz taką grę jak Starfield? Już cię wypuściliśmy tam. A on mówi, ja jestem waszym szefem i ma być tak jak... Ja mówię, dziękuję, do widzenia. Nie wiem, kto to klepnął? Stawiam, że jednak Todd Howard klepnął.
To też nie bez powodu zwracasz na to uwagę, ja też mam takie. On akurat dzisiaj nie do końca jest gwarantem dobrej jakości. To znaczy ludzie na niego patrzą i mówią, o nie.
Fatalny PR ma ten typ, no fatalny. Ale ego musi mieć całkiem spore. Odwrotnie proporcjonalnie ma. Odwrotnie proporcjonalne do PR-u.
To prawda. To są też takie zabawne komentarze, że jak Todd Howard wyszedł, to już nie kupuję. To już nie straciłem zainteresowanie tą grą. Zresztą ta jego opowieść bardzo, bardzo przedstawia tę grę jako osobiste dokonanie, że zawsze marzył, żeby to zrobić i poszukał świetnego dewelopera. Pomyślałem sobie, kto mógłby to zrobić doskonale. No akurat specy od pierwszoosobowych strzelanek wybrał.
No ale zaraz. To są specy od pierwszoosobowych strzelanek, ale strzelanek w gier, w których się zabija nazistów. No to tak wszystko jest. Pasuje do Indiana Jonesa, jakby tutaj
zastanawiałem się, kto z nas zwróci na to uwagę. Tak, to o tym pogadamy sobie za chwilę, natomiast ten Todd Howard, no czasami warto takiego ziomeczka ukryć, nie pokazywać go, że to nie do końca jest dobry ruch PR-owy i ktoś to na pewno rozumie i na pewno nie jest Todd Howard. To na pewno nie on to rozumie, bo lubi być pokazywany, tak, ego ma ogromne, ale to być może nie wpłynie negatywnie na tę grę, taką mamy nadzieję. Natomiast to, co może wpłynąć negatywnie na grę, to, że ona trochę wygląda staroświecko, co pewnie nie musi być koniecznie minusem.
Ale co to znaczy staroświecko?
No to wygląda jak ze starej generacji konsol. Takie są głosy w internecie, ja je tylko przekazuję.
A jak według ciebie wygląda?
Jak według mnie wygląda? Ja bardzo czekam na Indiana Jonesa i bardzo lubię Machine Games. Bardzo mi się podobały Wolfensteiny poprzednie. Dyskutowaliśmy na ten temat, czy lepiej jakby ta gra była w pierwszej osobie, czy trzecioosobowa. Z jednej strony liczyłem, że będzie tak jak w Uncharted, czyli z trzeciej osoby, ale z drugiej strony myślałem sobie, cholera, jeżeli Machine Games specjalizują się w pierwszoosobowych grach, to może niech zrobią to w ten sposób. Ja bardzo lubię pierwszoosobową przygodę, nie jestem do końca pewny, czy będzie to pasowało do Indiana Jonesa, ale taką ścieżkę wybrali sobie deweloperzy, więc dla mnie to jest okej, bo wiedzą, co robią. Pewnie wybrali taką ścieżkę, która będzie dla nich nie tylko najwygodniejsza, ale taka, w której będą się potrafili najlepiej sprawdzić. Więc jeżeli taką decyzję podjęli, to jest ich to wybór i pewnie jest to trafny wybór. No i tyle. Ja jestem zadowolony, natomiast mam takie poczucie, że po raz kolejny, że graficznie może trochę odstawać, że animacje twarzy, że mimika twarzy jest trochę przestarzała i wydaje mi się, że powinniśmy się zgodzić w tej kwestii, więc zaskoczyło mnie twoje pytanie, że ja tutaj muszę uzasadniać swoją opinię.
Ty powiedziałeś, że grafika wygląda na przestarzałą, a ja się z tym nie zgodzę. Za to zgodzę się z tym, że rzeczywiście postacie, animacje w szczególności, no to są bardzo drętwe, nie? Znaczy ci przeciwnicy, którzy tam są przedstawieni, to są jakieś takie niemrawe kukły.
Mnie w ogóle czasami nie potrafię się połapać. O co ty mnie odpytujesz? Jakiej reakcji
oczekujesz? No bo ja się pytam, jak ci się podoba grafika, a bo grafika to nie jest tylko twarza.
Tak,
na tym
tak ja uprościłem to. Uznałem, że jakby w ramach grafiki także się odbywa to, co jest na tej warstwie animacji, więc ta całość, wizualia, które zostały przedstawione w tej grze, mam wrażenie, że są trochę staroświeckie, co po raz kolejny, mówię, nie jest żadnym problemem dla mnie, bo nie jest to tym, co grę dla mnie robi, ale to są też nie tylko moje opinie, więc też się nimi dzielę jako zasadnymi,
obiektywnymi. Mnie tam interesuje twoja opinia, Remigiuszu.
No wiesz, ja też muszę brać pod uwagę to, że mam skłonności do zachwytów i jeżeli lubię jakieś studio, a Machine Games lubię, to czasami przymykam oczy na pewne niedoskonałości, dlatego lubię się zapoznać z cudzą opinią i trochę także wziąć ją pod uwagę. Dlatego mówię, jakby dostrzegam tę obiektywną krytykę odnośnie grafiki tego pokazu i animacji na tym pokazie i uważam, że ona faktycznie odstaje. Zwłaszcza jeżeli porównamy tę grę z Uncharted 4, która swoją premierę miała już parę lat temu i Uncharted 4 wygląda no dzisiaj już na pewno inaczej, bo jest zaktualizowana.
Nie zgodzę się zupełnie. Nie? Zupełnie się nie zgodzę. Lokacje w Indianie? Zobacz sobie, tam jest taki pod koniec pierwszej minuty tego zwiastuna, który tam trwa 3 minuty, jest pokazany taki składzik z rzeczami, tam jest tak bogata lokacja i tak pełna detalu, że aż mi się wydawało, że to jest może jakiś fake. Te postacie nie wyglądają jakoś, one... Tam jest jeszcze, wiesz, to jest porównywanie filmu z YouTube'a, po kompresji z YouTube'a, z zwykle photo mode z gier.
Na stopklatkach to wygląda dobrze, natomiast uważam, że chodzi przede wszystkim, i teraz po raz kolejny, ja nie chcę, żeby to brzmiało jak mój zarzut, mój osobisty zarzut. Uważam, że ludzie mają uwagi na ten temat i że one są trafne. Uwagi dotyczą przede wszystkim mimiki twarzy. Że ona, to nie jest tak, że to jest kwestia kompresji i że grafika na tym traci, tylko
no,
żeby
poczekaj,
mimika
chwilę,
jest
poczekaj,
taka...
Poczekaj, bo ja się zgodziłem z tobą, jeżeli chodzi o mimikę twarzy, czy o ten. Wygląda to dziwnie. Przede wszystkim Indiana wygląda odmłodzony dziwnie trochę. Czy to wygląda tak nienaturalnie. Jeżeli porównamy sobie na przykład do takiej... W zeszłym roku wyszedł taki znany dodatek z takim znanym aktorem, gdzie był mega dobrze zrobiony. Phantom Liberty.
Tak. Różnica jest kolosalna.
I jak porównamy sobie, to Indiana wypada fatalnie. Ale to jest trochę stylizowana grafika, więc tak wyszło, ale jest przede wszystkim, no jest trochę nierówno, nie? Czyli mamy takie trochę drętwe animacje, twarz Indiany wygląda dziwacznie, ale ten pierwszy Niemiec z plastrem na nosie wygląda okej. Jak sobie zobaczysz, tam jest taki typ w deszczu, w takim płaszczu, też wygląda nieźle i lokacje wyglądają bogato. Więc to jest takie, że ja mam takie wrażenie, że no dużo osób narzeka na grafikę w Indianie, ale jak sobie oglądam ten zwiastun, robię stop klatki i patrzę na to, to mówię, no może trochę przesadzają, albo dużo jest opinii ludzi, którzy mają tylko PlayStation.
Myślę, że to jest... Zdarzają się te zarzuty w komentarzach, że właściciele PlayStation mają tutaj ból tylnej części ciała. Nie wydawało mi się. Może jest to prawda. Ja nie patrzę na to w ten sposób i z reguły te zarzuty mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale może tak jest. Może faktycznie posiadacze PlayStation mają tutaj poważny problem z tym i ich hejtują bez powodu. I jeżeli mowa o tych stopklatkach, oczywiście jeżeli się przyjrzysz tej grafice i nie widzisz tych animacji, to wygląda obiecująco. I jak mówię po raz kolejny, jeżeli chodzi o Wolfensteiny, tak, ten New Colossus czy New Order, chyba tak była pierwsza część gry, to są takie produkcje, które uwielbiam. To są jedne z moich ulubionych FPS-ów. Nie tylko przez to, w jaki sposób tam gameplay działał, ale także przez to, w jaki sposób jest opowiadana ta historia, bo ona w Wolfensteinach jest opowiadana z jednej strony poważnie, z drugiej strony z poczuciem humoru. Tam jest dużo takich zabawnych sytuacji i to idealnie pasuje do świata Indiana Jonesa, że oni siebie nie traktują super serio, tak jak tego Wolfensteina i Blaskowicza nie traktowali serio. Podejrzewam, że Indiana Jonesa też nie będą serio traktować i to jest w sensie takim, że to ma być postać, która jest trochę satyryczna, trochę zabawna, że on jest archeologiem, który ma niewątpliwie duże osiągnięcia, ale też popełnia błędy, też ma wpadki i też jest takim dowcipnisiem trochę. Więc to wszystko bardzo dobrze pasuje do siebie. To pasuje do tego studia i spodziewam się, że ta opowieść będzie wartościowa. Dostrzegam uwagi na temat grafiki w tej grze i też uważam, że nie powinno być to, co zwraca naszą uwagę. Że nie powinniśmy się tym przejmować, że to graficznie jest niedoskonałe, bo jakość opowieści jest ważniejsza, a podejrzewam, że jeżeli chodzi o Machine Games, to oni potrafią dostarczyć dobrą opowieść dobrej jakości. Mhm. I czekam bardzo, bardzo na tę produkcję, niezależnie od tego, co tam widziałem w tym, na tym trailerze. Więc czekam. I niezależnie od tego, że Todd Howard oczywiście musiał stać się twarzą tego projektu, nie do końca jest to dobry pomysł.
Tak, my się tutaj skupiliśmy na tej grafice, no ale to tak jak mówię, no jest, widać detal, listowie na przykład, jak jest zrobione, no to bardzo dobrze wygląda, no ale tam postacie i animacje to raczej taka średnia półka, ale wracając jeszcze do istoty, akcja gry zostanie osadzona między wydarzeniami z Poszukiwaczy Zaginionej Arki i Ostatniej Krucjaty, czy między tymi dwoma filmami. Bohater będzie podążał śladami złodzieja tajemniczego artefaktu. W grze pojawi się też druga postać, będzie to fotoreporterka Gina, która jest zaangażowana w sprawę z takich personalnych powodów. Mhm. Twórcy deklarują, że misję będzie można przechodzić w dowolny sposób, czyli ja to interpretuję, znaczy albo będziesz się skradał, albo będzie walka. Już na tych zwiastunach możemy zauważyć, że jest duże zróżnicowanie gameplayu, znaczy są zagadki, właśnie skradanie, walka z samolotu. Skok z samolotu na drugi samolot to jest takie oczko dla fanów, znaczy takie puszczone oczko dla fanów Wolfensteina, rozumiem. Będziemy mogli korzystać z bicza, rewolweru czy przedmiotów znalezionych podczas misji. Tam był młotek wykorzystany. No ale tam też była taka jakaś super głupia scena, gdzie Indiana tam wali biczem obok jakiegoś Niemca. No co się dzieje? Tutaj odwraca się i mówi tak... coś tutaj się... coś było, chyba mucha leciała. Nie wiem, jakieś takie... kto to w ogóle klepnął? Więc... To też ja bardzo lubię, jak są zróżnicowane lokacje. Mam już tam przedstawioną dżunglę, miasto, wykopaliska na pustyni, jakiś górski zimowy rejon i będzie polski dubbing też. I Indiana Jones będzie grał Albert Osik.
Naprawdę? Myślałem, że Kamil Kula, ktoś o tym mówił. Ten głos jest taki znajomy.
Też myślałem na początku, że to był taki dość podobny głos, ale zapytałem Kamila, powiedział, że nie.
Ja teraz za każdym razem, jak słyszę jakiś polski dubbing, to myślę sobie, to chyba Kamil Kula, a w tym się okazuje, że nie. No więc okej. Trochę inaczej ten głos brzmi w tej polskiej wersji. W wersji oryginalnej ten głos będzie podkładał Troy Baker, który w zasadzie ma przede wszystkim dokonania The Last of Us. Ale muszę przyznać, że głos Troya Bakera jest bardzo zbliżony do Harrisona Forda z młodych lat, że on musiał trochę popracować nad tym głosem i to brzmi bardzo, bardzo znajomo, ale pewnie będę ogrywał w polskiej wersji językowej. To, o czym opowiadałeś, czyli lokacje, to się wpisuje oczywiście w jakość całej historii i to powinno być najważniejsze w tym Indianie Jonesie. Jeżeli Państwo nie mieli okazji pograć w Dniu Colossus, czyli poprzedniego Wolfensteina, to bardzo, bardzo gorąco polecam.
Jest w Game Passie, tak.
O, jest w Game Passie. Youngblooda nie polecam, bo to był taki kooperacyjny wypadek okropny, przy pracy, więc tego raczej nie. Ale ten Dniu Colossus może Państwu pokazać, jak może być ta gra zbudowana, jeżeli chodzi o strukturę i jak ona może, jak dużo może zaoferować. Bo w Wolfensteinie oczywiście chodziło o strzelanie i Machine Games bardzo dobrze robiło to strzelanie. Tego strzelania będzie wyraźnie mniej tutaj i bardzo dobrze zresztą, bo nie o to chodzi w Indianie Jonesie, ale też pokazuje bardzo dobrze, w jaki sposób, jak zróżnicowane są te gry, jak dużo oferują ciekawych rozwiązań, więc cieszę się nadal, że Machine Games to robi, a z twoich osobistych potrzeb przeszkadza za ci to, że to będzie z perspektywy pierwszej osoby, czy nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia?
Nie ma. No, wydaje mi się, że problem jest w tym, że najpopularniejsze gry, które były bardzo inspirowane filmami o Indiana Jonesie, czyli Tomb Raider i Uncharted, no były z takiej perspektywy. I my po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, ale ja nie widzę poza przyzwyczajeniem powodów do tego, że to musi być TPP, ale tutaj zauważmy, że ten widok z pierwszej kamery zmienia się na TPP, na przykład jak tam po linie wchodzisz czy coś, nie?
Tak, tak, więc tam chyba ja bardzo lubię pierwszą osobę. To może wynikać z tego, że w takim świecie się wychowałem, że jeżeli gry były tego typu, to z reguły w pierwszej osobie, je pamiętam, dopiero Assassin trochę mnie przestawił na perspektywę trzecioosobową, której nigdy za bardzo nie lubiłem. Dzisiaj się do niej przyzwyczaiłem. Wróciły trochę do mnie wspomnienia z dyskusji na temat Cyberpunka, kiedy pierwsze informacje się pojawiały na temat tej gry, czy perspektywa pierwszoosobowa jest właściwą, czy nie. I tam deweloperzy bardzo mocno bronili tego, że to taka była idea. Zresztą żeśmy rozmawiali z Pawłem Sasko na temat teatralności tej przedstawianej historii i że ta pierwszoosobowa perspektywa jest potrzebna. Machine Games sięgają tak trochę pomiędzy, że z jednej strony oferują nam rozgrywkę tą pierwszoosobową, tą, w której się specjalizują, natomiast dają okazję zobaczyć bohatera z innej perspektywy przy cutscenkach czy przy tych takich dodatkowych rzeczach. To też jest chyba dosyć istotne, bo Indiana Jones musi być filmowy z racji tego, z jakiego świata się wywodzi. Więc cutscenki będziemy widzieli naszego bohatera z zewnątrz, więc inaczej niż w Cyberpunku, gdzie wszystko od początku do końca było przemyślane jako pierwszoosobowa historia. No tutaj mamy tylko nasze działanie. Będzie pierwszoosobowe. Wszystkie takie dodatkowe rzeczy, czy nawet takie drobne rzeczy związane z naszym działaniem, jak wspinaczka, ma tą perspektywę trzecioosobową, więc być może tam, gdzie jest to konieczne, żebyśmy mieli szersze pole widzenia, to ta perspektywa trzecioosobowa będzie, natomiast wszystko inne jest perspektywą pierwszoosobową. To się często tak broni i zresztą takie słowa padły podczas tej konferencji, że w tej grze nie obserwujesz Indiany Jonesa, w tej grze jesteś Indianą Jonesem i ta perspektywa pierwszoosobowa ma to ponoć ułatwiać. Być może ułatwia, być może nie. To różnie ludzie na to patrzą. Dla mnie to jest coś fajnego. Chociaż nie pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat chyba przy poprzednim podcaście albo ze dwa podcasty temu i nie jestem do końca pewny, jaka była moja opinia wtedy. Czy czekałem na pierwszoosobową, czy na trzecioosobową. Chyba spodziewałem się trzecioosobowej rozgrywki, idąc za tym ciosem Uncharted, ale dostaliśmy to, co jest teraz i dla mnie to jest okej. Okay. Nie będzie to dla mnie problem. Ale są takie głosy, ja też prowadziłem parę dyskusji na ten temat. Dla przynajmniej kilku osób, z którymi rozmawiałem, to jest praktycznie deal breaker, że bardzo im zależało na trzecioosobowej perspektywie i ta pierwszoosobowa kompletnie wyklucza tę grę z ich zainteresowań. Więc być może dla niektórych to jest bardzo znaczące, dla mnie niespecjalnie, dla ciebie widzę też niespecjalnie.
Nie wiem, ja stawiam, że jak była pierwsza informacja, to najprawdopodobniej też stawiałem na to, że będzie trzecioosobowa rozgrywka, no bo to jest naturalne, no tak jak mówię, no tego typu gry nam takie doświadczenia oferowały. Ja się zastanawiam, czy Indiana Jones to jest dalej mocna marka.
To jest dobre pytanie. Zwłaszcza w obliczu nie do końca udanego filmu. Pytanie, czy film jest udany.
Tak, w wakacje Indiana Jones and the Dial of Destiny miał premierę i był w topą.
Był. Wiele osób dopatruje się tego w słabości samego filmu. Ja nie jestem pewny, bo jeszcze ciągle go nie obejrzałem.
Obejrzałem, rzeczywiście słabiutki.
No, to nieprzyjemna historia. No nic, no zobaczę, może uznam.
No ale wiesz, tak. To jest film, który kosztował 300 milionów dolarów, a do producentów realnie wróciło 135. Bo przypomnę Państwu, że tak obliczając sobie box office, no to w Stanach liczy się połowę tych pieniędzy, co ludzie wydali, a z reszty świata wraca 1/4, tak mniej więcej. Więc mimo, że na box office mogą Państwo zobaczyć, że miał 383 miliony wpływów, to realnie do producentów wróciło 135. Więc nawet połowa się tego filmu się nie zwróciła.
No tak, tak finansowo to była wtopa, zresztą nie pierwsze. To jest dokonanie Disneya, prawda? Nie pierwsze dokonanie Disneya, które dokonaniem trudno nazwać. No więc różne są powody tej wtopy. Być może jednym z tych powodów jest to, że marka się zestarzała, ale nie wydaje mi się, że jednak w świadomości graczy ten Indiana Jones jest znaczący. Być może dlatego, że tą legendę Indiany Jonesa podtrzymywało trochę i ten Tomb Raider, o którym wspomniałeś i Uncharted, że jednak grając w Uncharted, oczywiście lubimy bardzo te postacie, które tam występują, ale ciągle z tyłu głowy mamy Indiana Jonesa.
I chyba, ja nie miałem w ogóle, muszę przyznać.
Ja za każdym razem grając w Uncharted myślę sobie, że wzorem był Indiana Jones i że to był dobry wzór i że fajnie byłoby zobaczyć tę grę, jakby dosłownego Indiana Jonesa zobaczyć w tych grach. Więc za każdym razem grając w Uncharted przypominałem sobie Indiana Jonesa. No ale to też może być to, że ja jednak pochodzę z tego pokolenia, kiedy Indiana Jones był ważną opowieścią i święcił triumfy w kinach, nie bez powodu zresztą, więc ja mogę inaczej trochę na to patrzeć. Właśnie no sukces to, albo porażka nie, tej gry może...
Ale poczekaj chwilę. Mhm. No ale nie poszedłeś ani na ten film, który był kilka lat temu, ani na ten do kina. No to jak to, on to jest prawda. Ważną postacią no. dla ciebie?
No, myślę, że bardziej sentymenty zostały. Kresztową czaszkę oglądałem ten poprzedni.
A ten najnowszy już jest przecież na Disney Plusie. Też nie obejrzałeś.
No chciałbym z żoną obejrzeć, moja żona mówi, że nie jest fanką, co nie wiem, czy do rozwodu nie doprowadzi.
Więc być może my pamiętamy o Indianie Jonesie, ale wystarczą nam te wspomnienia.
Być może masz rację, tylko nie wiem, czy przez pryzmat tego, jak my patrzymy na Indiana Jonesa, można oceniać potencjalną sprzedaż tej gry. Wiesz co, oto powiem ci tak, może jest dużo racji w tym, bo faktycznie złapałeś mnie za rękę, że nie obejrzałem tego filmu, więc mój to jest najwyraźniej u mnie tylko i wyłącznie sentyment, ale od momentu, kiedy została ta gra ogłoszona i teraz po tym pokazie ja jestem tak bardzo pozytywnie do niej nastawiony i chcę w nią grać i byłbym gotów w nią grać już dzisiaj, więc może moje podejście do filmów trochę jest inne, ale...
Cały czas o marce, nie?
Trudno mi, na podstawie moich własnych doświadczeń, trudno mi powiedzieć, czy to jest nadal popularne. Powiedziałbym, że jest ryzyko, że nie jest. Mimo tego, że ja czekam bardzo mocno, no to się jednak wychowałem w tym świecie, więc być może mam przesłanki, żebym ja czekał na to mocno, są większe. W przypadku młodszych ludzi, którzy mają dzisiaj po 20-30 lat, ten Indiana Jones może być jeszcze mniej pamiętany.
No, więc... mamy dowód w postaci kiepskiego box office'u. Ludzie nie, znaczy marka sama nie ściągnęła ludzi do kin.
Myślisz, że to jest tylko i wyłącznie kwestia Indiana Jonesa? No tak, dobrze mówisz, że to marka nie ściągnęła, marka nie wystarczyła. Tam jest dużo niechęci wobec Disneya też pewnie i tego, co te filmy mają do zaoferowania.
Ale nie wiem, czy ludzie kojarzą Indiana Jonesa tak z Disneyem. No z okresem jest kojarzenie. Nie wiem, czy tak... O, Indiana Jones to marka Disneya. Nie wiem, czy taka korelacja jest taka oczywista. Okay. Po drugie, no to był, wiesz, no pożegnanie z serią. To był event, ważny film
nie mam
dla
pojęcia,
fanów.
Nie mam pojęcia. Tam też pewnie, gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że przesyt superprodukcjami w tamtym czasie był dosyć duży. Ludzie może byli zmęczeni takimi wielkimi rzeczami, wielkimi eventami kinowymi. Trudno mi powiedzieć, a może dokładnie znaczy, jest to, chodzi, co mówisz. Że...
Znaczy może, bo był Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible, nie? No ale ten film najmniej z nich wszystkich chyba zarobił.
W mojej świadomości, jakkolwiek ona byłaby odległa od rzeczywistości, Indiana Jones jest bardzo ważną marką. Mimo tego, że sam najwyraźniej olałem ostatnio tę markę.
Jest bardzo ważna, ale to jest takie, że jakby jesteś wierzący, ale nie praktykujący.
Państwo musieliby odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem osobiście zagubiony w moich przemyśleniach w tej kwestii. Czy dla Państwa Indiana Jones jest ważną marką i na pewno pogracie w tę grę? Czy jest tak ważną jak dla mnie, że fajnie, że jest, ale nikt tego nie będzie ogrywał albo nikt tego nie będzie oglądał? Więc jestem bardzo, bardzo jestem ciekaw, bo sam nie wiem. Ja na pewno będę czekał na grę, ale może to z racji tego, że gra mi się interesuje, a nie dlatego, że Indiana Jones jest dla mnie taki istotny. Ja
myślę, że... Znaczy, oczywiście jestem ciekaw, co Państwo odpowiedzą, no ale mamy twarde dane w postaci box office'u, nie? Więc wiemy, że ja nie byłem w kinie. Nie byłem zainteresowany, bo ta poprzednia Złota Posąża, czy jak to się tam nazywało, no też mnie tak wymęczył.
Kształowa czaszka? Tak, to już były jakieś
był
hitem, niedoskonałości.
Tamten film. Box office'owy.
Być może tamten film... Może tam się udało spalić te oczekiwania ludzi i już nie czekają dalej. No, trudno
po
mi powiedzieć.
Tylu latach,
No może też jest, to jest też kwestia Harrisona Forda, że no facet ma prawo się zestarzeć i się zestarzał i być może nie chcieliśmy patrzeć na ten geriatryk, powiedzmy. Chociaż ten film jest ponoć dobrze zrealizowany, nam nie widać tej starości w wielu scenach, więc nie mam zielonego pojęcia.
Widać tak. Wiele tam to CGI to takie raczej.
No to może to jest ten problem, że chcielibyśmy, żeby odszedł jako młody i dzielny bohater, a nie jako dziadek z wnuczką, która przejmuje stery.
No ale te parę lat temu też był już dziadkiem, no.
No był, no. No to nie wiem, co chcesz powiedzieć, no.
Chcę powiedzieć, że to nie jest wcale tak mocna marka, jakby nam się mogło wydawać, no. To chcę powiedzieć.
No i pewnie masz rację. I to dowody są na to namacalne, to nie będę się z tym kłócił.
Ale być może gra nam pokaże, że to nie jest mocna marka w kinie, a w grach może być bardzo mocna.
I tego bym chciał. I tego bym sobie życzył i Państwu również bym tego.
Ja też bym chciał, ale jeszcze został nam ostatni, już długo nagrywamy, ale jeszcze jest jedną rzecz, bo to już przygotowałem. co zapowiedział Microsoft. Zrobiłem listę znowu. Studia Microsoftu i co wydały, co możemy oczekiwać i co zostało zapowiedziane. No i mamy 343 Industries, czyli to są ludzie od Halo Infinite 2021, więc tutaj możemy coś oczekiwać jeszcze w najbliższej przyszłości.
To mogę, mogę sobie... To są takie informacje, których nie śledziłem jakoś super uważnie, natomiast coraz częściej mówi się o tym, że praca nad aktualnym Halo już nie będzie tak intensywna, o ile była intensywna do tej pory, no i że trochę się zerka w przyszłość, jeżeli chodzi o nową odsłonę Halo. Że coś ma tam być nowego, ale kiedy dokładnie, trudno powiedzieć, na pewno nie w tej konferencji. Ale już się coś o tym mówi, być może to są takie życzeniowe myślenie dziennikarzy i graczy, ale coś pewnie niedługo się wydarzy w kwestii Halo. Może niedługo, może w przyszłym roku, bo to ten rok mamy już raczej obłożony. Ale coś się dzieje nowego, nad czymś pracują. O tak. Tak.
Coalition? W 2019 Gearsy 5, ale studio też pomagało przy Halo i przy tym Matrixie Unrealowym. Gearsy nowe są już w tej rozpisce Microsoftu, w tym roadmapie, więc one są w przyszłości, więc są zapowiedziane, tak to musimy uznać. No ja czekam na Gearsy, no to jest...
Ja bym bardzo chciał remake'i pierwszych trzech części, ale takie remake'i z polotem, z dodanymi rzeczami. To była fajna gra. A to takie są czasy przyjazne remake'om, więc kto wie.
Można na Xboxie je odpalić tam z jakimś FPS boostem, czy z jakimś Ja ostatnio sporo gram w takie gry z Xboxa 360 na Xboxie.
I fajnie jest?
Bo można. No, fajnie jest. W Burnouta gram. Compulsion Games, South of Midnight, to mamy już ogłoszone. I to jakby tylko bez daty premiery. Double Fine.
Nie kojarzę tego, czekaj.
To jest ten na gitarze grał tam taki.
A, tak. Bardzo ciekawa grafika, taki styl.
Double Fine, Psychonaut 2 w 2021 zostało wypuszczone, więc już mamy 3 lata. Initiative, ogłoszone Perfect Dark w 2020 i cisza totalna. In Exile, ogłoszone Clockwork Revolution, brak daty, a to też to zapowiada się bardzo fajnie. Mojang oczywiście, no oni w zeszłym roku Minecraft Legends wydali, no ale raczej stawiam, że będą się tu na rozwijaniu Minecrafta skupiać. Ninja Theory, no to mamy już Hellblade'a 2, mamy datę premiery i Project Mara jeszcze jest zapowiedziana. Ma być to horror nie mamy daty premiery. Obsidian, no to mamy Avowed i mamy Outer Worlds 2 bez daty premiery. Długo jeszcze na tą grę pewnie poczekamy.
Tak, to na pewno.
Playground Games, mamy Fable bez daty premiery. Rare, Everwild bez daty premiery. Turn 10, no to w zeszłym roku wydali Forza Motorsport. Undead Labs, State of Decay 3 bez daty premiery.
To mnie interesuje akurat State of Decay.
No tak, ale to zobaczymy. Właśnie tam mówiłem, że dużo mają zapowiedzianych rzeczy. World's Edge mają Age of Mythology Retold. Też brak premiery, no ale to jest jakby tam remake, nie? Mamy te studia z Animaxu, no i Bethesda, która wydała w zeszłym roku Starfielda, ma zapowiedzianego Elder Scrolls 6. I Software w 2020 wypuścili Doom Eternal. Nie mamy nic zapowiedzianego, mamy steezowany Quake 6 i wyciekły rzeczy o Doom Year Zero. Więc tu powiedzmy tak to wygląda. Arcane Blade i to robi studio z Lyonu, to studio z Austin, no to jeszcze tam walczy z Redfallem, ale coś nowego robią, no to zobaczymy. Dishonor 3 też był w tych wyciekniętych rozpiskach. Tango Games Work w 2023 Hi-Fi Rush wydali, więc tutaj nie wiem jak to będzie wyglądało. Machine Games, no to wiadomo Indiana. Battle Cry Studio to jest studio wspierające, więc oni tam chyba nie robią nic swojego. I ZeniMax Online Studio, Elder Scrolls Online. Mówimy, tak. Mamy jeszcze zapowiedzianą grę od Kojimy, grę od People Can Fly. No nawet tutaj nie dodaję Blizzarda i Activision i tak dalej, bo tutaj tych gier od nich jeszcze nie mamy w Game Passie, więc tam ten stawiam, że ta procedura czy nie wiem, logistyka tego przejęcia jeszcze pewnie nie została zakończona. Mamy Kontrabandę od Avalanche Studio. No i oczywiście mamy Microsoft Flight Simulator 2024 od Asobo Studio, nie? Z tych takich, powiedzmy, zewnętrznych gier.
Okej. Okay. Ja chciałbym powiedzieć, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. To wspomniałeś o tym na końcu a propos Battle.netu i Activision. W jaki sposób te gry zostaną zintegrowane z Game Passem? Bo Battle.net to jest taka usługa, która dosyć działa sprawnie od bardzo, bardzo długiego czasu i tam część gier z Activision została przeniesiona, jak chociażby Call of Duty pod to. Zastanawiam się, czy Microsoft będzie chciał to jakoś zintegrować z Game Passem, bo z ich perspektywy to może być dosyć interesujący pomysł. To znaczy, jak wyobraź sobie, że przenosisz wszystkich graczy, którzy normalnie logują się przez Battle.net do World of Warcraft, przenosisz ich na Game Passa. To jest coś, to jest jakby znaczący zastrzyk ludzi, którzy mogliby tam być i chociażby poruszać się po tym Game Passie, bo to też jest znaczące. Jeżeli chodzi o moje rzeczy, które ogrywam na Game Passie, to często jest też tak, ja mam przyzwyczajenie, żeby odpalać Steama. Odpalam Steama i czasami jak tam wpadnie jakaś mi gra w oko, to ją dodaję do list obserwowanych. Czasami ją kupię, nawet nie sprawdzając, czy na Game Passie nie jest czasem w abonamencie. I wydaje mi się, że z perspektywy Microsoftu, jeżeli graczy skłoni się do tego, żeby regularnie odpalali Game Passa, bo na przykład odpalają Call of Duty albo grają w World of Warcraft, to może być fajna sprawa, jeżeli chodzi o w ogóle o rozpoznawalność gier obecnych na Game Passie. Więc jestem ciekaw, czy będą to integrować i ile czasu im to zajmie. Czy w ogóle jest taki pomysł, żeby to integrować, bo jednak Battle Pass działa dosyć sprawnie ciągle. Nie wiem, co z tym zrobią.
Battle.net, tak?
Battle.net, powiedziałem Battle Pass, Battle.net, tak. Battle.net.
No nie wiem, pamiętaj, że jest mała różnica, nie wszystkie platformy pokrywają się w tych aplikacjach, więc no na przykład nie ma, jest Battle.net na Maca i tam możesz sobie w niektóre gry grać na Macu, a Game Passa nie masz tej aplikacji na Maca. Nie? Oczywiście wiadomo, że to jest jakiś tam promil graczy i można to rozwiązać tam w jakiś sposób, omijając tego, to wszystko, no ale stawiam, że już jeżeli miałaby odbyć się taka integracja, no to powstałaby jakaś, no wszystko łączy się w aplikacji Game Passowej, no tak to widzę, ale ta aplikacja, znaczy w ogóle Game Pass też, no ja bym chciał, żeby się rozwijał jakoś bardziej niż się rozwija, bo tam masz no nie wiem, z sortowaniem, z wyszukiwaniem gier, z jakimiś listami.
Do Steama to wypada bardzo słabo.
Bardzo blado to wypada. Więc stawiam, że raczej tak to będzie wyglądać. No chyba, że pamiętasz, była migracja Fallouta 76 z tego launchera Bethesdy.
Tak.
Świętej pamięci. No i tam wyglądało to w taki sposób, że tam dostawałeś klucz Steam, nie? Z tego, co pamiętam, tam, bo mam tam Fallouta 76 na Steamie przez to. Więc nie wiem.
Zobaczymy. To jest na pewno ciekawe, bo też dużo osób pewnie narzeka i nie bez powodu, że tych klientów bardzo dużo jest, więc jeżeli będzie jakaś integracja, to ona jest raczej na korzyść.
No,
tyle tylko, żeby to integracja w dobrą stronę, a nie na gorsze.
Niekoniecznie na korzyść, bo jeżeli to będzie aplikacja Game Passa, to ja stracę dostęp do na przykład gram w Diablo 2, na Steam Decku, no i nie odpalę tej aplikacji na Steam Decku, nie? To nie będzie tak na korzyść. No fajnie by było, gdyby Microsoft wypuścił oficjalną aplikację na Linuxa, bo tych Steam Decków trochę się sprzedało chyba, nie? Pamiętam, że kiedyś mówili, że chcą być na każdej platformie, ale ewidentnie chcą być tylko na każdej platformie, która im się opłaca.
Niespodzianka, korporacja nie do końca opowiada historię zgodne z prawdą. No nic. Proszę Państwa, to chyba pora nam kończyć, prawda?
Pora kończyć. Długie podcasty
Państwu
nie było.
O BookBeacie? Przypominamy
Państwu o BookBeacie. Link macie w opisie i korzystajcie.
Pozdrawiamy. Wszedłem ci w słowo, że mówiłeś, że nas długo nie było, tak?
Długo nie było, to Państwo nie będą narzekać na długie podcasty. Ale jeszcze oczywiście napiszcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, czy rzeczywiście ta grafika w Indianie uważacie, że jest gówniana. No, z chęcią. Ja od
czego
11...
nikt nie powiedział na tym podcaście, chciałbym zwrócić państwu uwagę.
Ty powiedziałeś. Pani z Microsoftu to już zanotowała. Koniec darmowego Game Passa, czy tam, co tam, nie wiem.
To jasne, chciałbym.
No, ja kupuję legitnie. Więc też. Napiszcie, jak wam się pokaz podobał, czy czekacie na te gry, czy uważacie, że to badziewie i nie warto. I wracacie do grania w FIFA na PlayStation.
Tak, jasne. Pozdrawiam państwa. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.
Trzymajcie się. Pa, pa.